Otwieram 66. sesję Rady Powiatu w Kętrzynie. Witam panów starostów, członka zarządu, szanownych państwa radnych, wszystkich przybyłych zaproszonych gości, mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. Obecni wszyscy radni. I zanim przejdziemy do przyjęcia porządku obrad, chciałbym oddać głos panu staroście, bo mamy przygotowaną drobną uroczystość.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, zanim się rozpocznie sesja, chciałbym poinformować, że dzięki tutaj inicjatywie Związku Harcerstwa Polskiego w Kętrzynie udało się, powiat pozyskał z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku lornetki i mikroskop stereoskopowy. I uchwałą zarządu ten sprzęt przekazujemy dla Zespołu Szkół imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie. Widzę, mamy przedstawicieli, jest pani dyrektor, są uczniowie, także chcielibyśmy to oficjalnie przekazać jako zarząd powiatu dla uczniów szkoły.
Dziękujemy. Życzymy owocnego korzystania ze sprzętu i kontynuujemy nasze obrady. Przechodzimy do punktu drugiego. Przedstawienie porządku obrad, zgłoszenie wniosków w sprawie jego zmian. Czy takowe są? Pan starosta.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, proponuję wprowadzić do porządku obrad stanowisko Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie wstępnych uzgodnień dotyczących zmiany kategorii dróg powiatowych położonych w granicach gminy miejskiej Kętrzyn.
Dziękuję. Pan radny Malecki.
W imieniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu wnoszę o zdjęcie z porządku obrad punktu 12 litera E, to znaczy zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu. Komisja kierowała się tym, iż tam została zlecona, zarządzone wykonanie kontroli, a więc poczekajmy do wyników tej kontroli z oceną, zatwierdzeniem tego sprawozdania finansowego.
Dziękuję. Czy są kolejne wnioski co do porządku obrad? Nie widzę. Czy są jakieś uwagi do propozycji wniesionych? Pan radny Kochanowski.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, bym chciał, żeby pan przewodniczący komisji rozwinął swoją myśl, ponieważ nie widzę związku przyczynowo-skutkowego zatwierdzeniem sprawozdania. Sprawozdanie dotyczy roku 2017. Kontrola trwa aktualnie. Jaki to ma związek? Czy to zmieni jakby wynik finansowy szpitala? Niezależnie od rozstrzygnięć tej kontroli. I chciałbym się również zapytać członków komisji, przepraszam, Rady Społecznej przy Szpitalu w Reszlu. Od kiedy Rada Społeczna zapoznała się z tym sprawozdaniem? I tutaj obsługa Rady bądź zarząd, kiedy to sprawozdanie wpłynęło do powiatu? Ponieważ no, domniemam, że zarówno Rada Społeczna, byłem też kiedyś członkiem Rady Społecznej, więc jak sobie przypominam, z takimi sprawozdaniami zapoznawała się zazwyczaj na przełomie miesiąca marca, kwietnia. Dzięki Panu Bogu mamy dzisiaj już praktycznie końcówkę maja. No i nie widzę dalej sensu jakby przedłużania tej procedury i nie rozumiem, dlaczego komisja ustami Pana Przewodniczącego proponuje zdjęcie dzisiaj tego punktu z porządku obrad. Jeżeli ktoś mógłby mi wyjaśnić i odpowiedzieć na te pytania, które zadałem, to byłby bardzo wdzięczny. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Przewodniczący Komisji Zdrowia. Dziękuję.
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Spodziewałem się tego po Panu. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Pani Teresa Prokop.
Szanowni Państwo, wracając jeszcze do tej kwestii tego zdjęcia z porządku obrad. Ja również mam pytanie, jeśli chodzi o Radę Społeczną przy szpitalu w Reszlu. Jaka była ich opinia i czy była w ogóle już ta opinia przedstawiona? Opiniuję się.
Troszkę chyba to wybiegamy.
Opiniuję się.
Przepraszam, coś jest, mamy spięcia chyba na mikrofonach. Przypominam, jesteśmy w wnioskach do zdjęcia porządku. Troszkę to już odbieram te pytania już takie merytoryczne. Nie wiem, czy to jeszcze w tym zakresie ktoś by chciał odpowiedzieć. Nie jestem tutaj władny.
Ale też dla nas właśnie chyba jest.
Ale w sprawie tej Rady Społecznej?
Tak.
Sprawozdanie.
Rada Społeczna przyjęła pozytywnie.
No tym bardziej nie rozumiem, dlaczego dzisiaj przewodniczący Komisji Zdrowia, czy cała komisja, nie wiem, czy było głosowane to na komisji, nie rozumiem sensu po prostu przedłużania tej procedury i niemożliwości zatwierdzenia sprawozdania finansowego, które, jak również wiem, jest niezbędne do podjęcia no, pewnych też i kroków finansowych przez dyrekcję szpitala. No jakby logiki żadnej nie ma w tym.
Dobrze. Jeśli nie ma innych wniosków, uwag, poddam pod głosowanie propozycje dotyczące zmian porządku. W pierwszej kolejności pada propozycja pana starosty o ujęcie stanowiska w sprawie wstępnych uzgodnień dotyczących zmian kategorii dróg powiatowych położonych w granicach gminy miejskiej Kętrzyn. Proponuję, aby jeśli Państwo przegłosujecie wprowadzenie to do porządku, aby te stanowisko znalazło się w punkcie 12 przed blokiem uchwał, a kolejne punkty bloku uchwał i kolejne uzyskałyby zmienioną numerację. I ten wniosek o ujęcie stanowiska poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem do porządku obrad stanowiska w sprawie wstępnych uzgodnień dotyczących zmian kategorii dróg powiatowych położonych w granicach gminy miejskiej Kętrzyn? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Propozycja została przyjęta. I druga propozycja przewodniczącego Komisji Zdrowia o wykreślenie w punkcie, będzie to w punkcie 13 po zmianach z bloku uchwał punktu litera E, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za rok 2017. Kto z Państwa radnych jest za wykreśleniem tego z porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Propozycja również została przyjęta. Poddaję pod głosowanie całość porządku obrad po przyjętych zmianach z tą zmienioną numeracją, o której wcześniej mówiłem. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 5 osób się wstrzymało. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt. Sprawozdanie starosty kęczyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym. Panie starosto, oddaję głos.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Dzisiaj porządek jest obszerny. Te sprawozdanie postaram się w miarę skrótowo omówić. W okresie sprawozdawczym zarząd odbył 5 posiedzeń, podczas których zajmował się zagadnieniami z zakresu architektury, budownictwa, inwestycji. To zarząd zaakceptował wybory ofert złożonych na przebudowę drogi powiatowej ulica Górna w Kętrzynie, na drogę Garbno-Skandawa, na przebudowę drogi Studzieniec-Głowbity, przebudowę drogi powiatowej Krelikiejmy-Kolwiny. Zarząd też powołał komisję do odbioru chodnika w miejscowości Sławkowo, do odbioru dokumentacji. Zarząd zapoznał się z pismami Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie wspólnej realizacji zadania wykonania bezpiecznego przejścia dla pieszych oraz chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku Korsze-Podlechy i na odcinku Garbno-Banaszki. Co tu jeszcze? No i tak jeszcze komisja odbiorowa do odbioru dokumentacji projektu budowlanego na ulicę Jagiełły w Kętrzynie. Odnośnie promocji rozwoju oświaty, zdrowia, kultury i sportu zarząd wyraził zgodę na prowadzenie zajęć wychowania do życia w rodzinie w Zespole Szkoły imienia Marii Curie-Skłodowskiej. Wszczął procedurę w sprawie konkursową w sprawie wyłonienia dyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i Zespołu Szkół imienia Marii Curie-Skłodowskiej. Wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego w gimnazjum nr 3 w Kętrzynie. Powołał też zespół do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół imienia Macieja Rateja w Reszlu i Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie. Zarząd też podjął wniosek o wsparciu terenowej inwazji w Reszlu, zawodów wędkarskich pod patronatem starosty kętrzyńskiego. I co ty mówisz? Zarząd jeszcze powołał komisje konkursowe właśnie na stanowiska do wyłonienia dyrektorów wcześniej wymienionych szkół. W zakresie budżetu i finansów zarząd zapoznał się z uchwałą RIO z wykonania budżetu powiatu za rok 2017. Zarząd zapoznał się i zatwierdził protokoły z dotacji udzielonej dla punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych w Kętrzynie na realizację tutaj zadania publicznego dla gminy miejskiej Reszel na prowadzenie zadania publicznego, czyli utrzymanie bieżące dróg. Co tu mamy jeszcze tak w skrócie, żeby... Zarząd zatwierdził kwartalną informację z wykonania budżetu powiatu za pierwszy kwartał w sprawie wieloletniej też prognozy finansowej, wprowadził zmiany do wieloletniej prognozy, wprowadził zmiany do budżetu powiatu na rok 2018. Zarząd przyjął sprawozdanie powiatu kętrzyńskiego za 2017 rok. Zarząd przyjął kwartalną informację z wykonania budżetu za pierwszy kwartał 2018. Zarząd powiatu zatwierdził sprawozdanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu z wykonania planu finansowego za pierwszy kwartał 2018. Zarząd też zaakceptował protokół z dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla gminy miejskiej Kętrzyn na zakup środka autobusu. Tu uchwałą z dnia 16 maja, co dzisiaj się dokonało, zarząd przekazał do Zespołu Szkół Lornetki i Mikroskop i zarząd zatwierdził informację z wykonania budżetu o wykonaniu budżetu powiatu kętrzyńskiego za rok 2017. Jeżeli chodzi o sprawy rolnictwa, gospodarowania środowiskiem, zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie środków finansowych w wysokości 70 tysięcy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na zakup samochodu osobowego dla potrzeb starostwa, czyli dla Wydziału właśnie Rolnictwa Ochrony Środowiska. Z Wydziału Geodezji, Kartografii, Kastrał Nieruchomości tutaj zarząd zapoznał się nie będę wymieniał, ale było kilka przetargów na działki, które miały skutek negatywny. Zarząd wyraził zgodę dla firmy do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w miejscowości Kruszewiec w celu budowania linii kablowej. Z zakresu zamówień publicznych wyraził zgodę dla Centrum Usług Wspólnych na prowadzenie przetargów na przebudowę drogi powiatowej Studzieniec Korsze na odcinku Głowity Dłużec Wielki, drogi powiatowej Koczarki Krzyżany, drogi powiatowej na odcinku Rodele Dębiany, na drogi powiatowej na odcinku Prosna Suliki, na rozbiórkę starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Krylikiejmej, na odbudowę drogi powiatowej w miejscowości Maruty i odbudowę drogi powiatowej w miejscowości Krylikiejmy. Zarząd też podjął decyzję o podpisaniu umowy z firmą Orange Polska o przyłączeniu do sieci światłowodowej budynków, którymi zarządza Starostwo Powiatowe w Kętrzynie. Zarząd też zatwierdził informację z zamówienia publicznego na usługę przygotowania i dostarczania i podawania gotowych posiłków w jednostkach organizacyjnych powiatów, to jest PCE, Szkolnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie i Zespole Szkół imienia Macieja Rataja w Reszlu. Ponadto zarząd zapoznał się z planami dotyczącymi remontu internatu przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie. Zarząd też powierzył panu Grzegorzowi Spodarek stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie. Wprowadził zmiany do regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Kętrzynie. Też zarząd właśnie zdecydował o przeprowadzeniu kontroli w zespole opieki zdrowotnej w Reszlu. Zarząd tutaj porządek sesji zaopiniował, zapoznał się z przeprowadzonym zadania audytowego funkcjonowania dokumentów niejawnych, zatwierdził to bez uwag. I zarząd wyraził zgodę na przesunięcie środków planowanych w budżecie Powiatowego Domu Kultury w wysokości 7 tysięcy z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia nieosobowe, czyli umowy zlecenia w celu umożliwienia prowadzenia dalszej działalności statutowej. To tyle, jeżeli chodzi o te 5 posiedzeń zarządu.
Dziękuję panie starosto. Przechodzimy więc do punktu 4. Zapytania do starosty kętrzyńskiego i członków zarządu powiatu po złożonym sprawozdaniu. Czy takowe są? Pani radna Kamińska.
Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni państwo, mam pytanie do zarządu. Proszę o wyjaśnienie do uchwały w sprawie powołania komisji kontrolującej szkoły, zespół szkół, akurat te dwie szkoły, dlaczego zespół szkół w Reszlu i Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie. W okresie, kiedy w szkołach są egzaminy, matury, kiedy wiele jest spraw innych niż kontrole, nabór, tak? I wiele innych spraw. Kto pracował w szkole, pracuje, to wie, jaki to jest trudny okres w szkole. Co się takiego zadziało, że akurat trzeba było w tym właśnie okresie, w tych dwóch szkołach zaplanować kontrolę? Proszę o wyjaśnienie, co się tam takiego dzieje, że to jest tak pilne. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są inne pytania? Pan radny Kochanowski.
Szanowny Zarządzie, Panie Przewodniczący, ja mam również dwa pytania. Pierwsza taka może uwaga. W punkcie 5, jeśli chodzi o sprawozdanie zarządu dotyczące budżetu, jest informacja, że zarząd podjął uchwałę numer 964 na 2018 dotyczące zmian w budżecie powiatu kętrzyńskiego na 2018 rok. Ja oczywiście w internecie nie potrzebowałem tego mieć rozpisanego w sprawozdaniu. W internecie ta uchwała jest. Można do niej zerknąć, ale prosiłbym na przyszłość, żeby jednak dosyć istotne elementy, które zarząd ma kompetencje do tego, żeby pewne kwoty przyjmować, jednak w sprawozdaniu zawierać. Myśmy wczoraj mieli informacje o działalności Komendy Powiatowej Policji, Straży Pożarnej, Inspektora Nadzoru Budowlanego i tam te jednostki mówiły o tym, o wsparciu pewnym samorządu dla ich codziennego funkcjonowania. Oczywiście bardzo, bardzo to się chwali i wszystkie samorządy należy za to pochwalić. Natomiast no, decyzja wojewody o przyznaniu prawie 50 tysięcy złotych na wyposażenie funkcjonariuszy w sprzęt, funkcjonariuszy policji i na wyposażenie policji, jest jak istotną informacją dla radnych i warto by było, żeby takie rzeczy w sprawozdaniu się znalazły. Następnie 12 tysięcy złotych, również dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Powiatowej Biblioteki. No również jest informacją istotną i dobrze było, żeby w sprawozdaniu się znalazła. Co ciekawe, w tych zmianach w budżecie mamy już drobniejsze kwoty, ale na przykład z paragrafu 747.00 w rozdziale 750 przenosi się pieniążki ze szkoleń pracowników na umowy cywilnoprawne. No, dobrze by było, żeby radni o tym wiedzieli, że pracownicy starostwa kosztem szkoleń będzie finansowana jakoś umowa cywilnoprawna. Nie ma tego rozpisanego, o co chodzi dokładnie. Jest to informacja, którą na pewno mnie ciekawi i pozostałych radnych. Następnie zmiana również w ramach jednego działu, rozdziału, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Z tych zadań 50 na 50 w gminach uszczuplana jest tam inwestycja o 30 tysięcy złotych z przeznaczeniem na drogoszegarną. No to ja pytam, która inwestycja z gminami, z którą gminą o te 30 tysięcy złotych będzie uszczuplona. To jeśli chodzi o zmiany w budżecie, które zarząd dokonał. Natomiast również w tych sprawach finansowych, które mnie jakby interesują najbardziej. Punkt drugi o zatwierdzeniu sprawozdań. I tutaj jest, ja nie wiem, być może ja się mylę, ale protokół z weryfikacji rozliczenia dotacji udzielonej ze środków powiatu jest napisany w roku 2018, czyli już mamy za rok 2018 zweryfikowane dotacje? Czy to jest po prostu literówka i powinno to dotyczyć roku 2017? Nie wiem, nie jestem w zarządzie, dlatego pytam. Ale szczególnie mnie zainteresowało dotacja w roku 2018 dla Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie. I tu jest napisane, że na rachunku dotowanego przekazano kwotę 18 tysięcy złotych, z czego środki niewykorzystane stanowiły 2670 w roku 2018. No tak trudno mi jakby, czy to faktycznie miało miejsce? Czy słucham?
Za pierwszy kwartał.
Za pierwszy kwartał roku 2018, tak? No to żebym właśnie takich pytań następnym razem nie zadawał. Faktycznie są na BIP-ie dostępne informacje, jeśli chodzi o uchwały zarządu. One są dosyć sprawnie aktualizowane. Natomiast tam jest również taka zakładka zarząd powiatu, organy powiatu, zarząd powiatu i protokoły z posiedzeń zarządu. I szanowni państwo, no nie mogłem tego sprawdzić, ponieważ ostatnia aktualizacja BIP-u, jeśli chodzi o protokoły z posiedzeń zarządu, to jest protokół z 18 kwietnia, a zarząd, tak jak pan starosta powiedział, od 18 kwietnia obradował jeszcze pięciokrotnie, a ostatnia aktualizacja, no to dzisiaj to widziałem, BIP-u jest robiona 27 kwietnia. No nie ma po prostu aktualnych dokumentów, które zgodnie ze statutem powinny tam się znaleźć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan radny Kuczyński.
Ja takie proste już pytania, panie przewodniczący, szanowny zarządzie, mili państwo, odnośnie inwestycji drogowych. Pierwsze pytanie moje tutaj na drogę Głowbity Dłużec Wielki, gmina Korsze, tutaj chwileczkę, bo tu zgubiłem ją. 1580N. Tutaj przetarg się odbył 348 tysięcy. Czy to jest już na całość drogi do tej asfaltowej, że tak powiem, do przejazdu kolejowego, czy nie? To moje pytanie jest. Czy to już będzie cała zakończona, czy jeszcze zostanie jakiś tam etap? I druga rzecz, tutaj chodniki przy drodze wojewódzkiej 590, chodnik Korsz, tutaj przy Korszach pod Lechy, jak również chodnik Garno-Banaszki i tutaj jest, że Zarząd Dróg Wojewódzkich zadeklarował pomoc w formie zakupu potrzebnych materiałów. A przy chodniku tutaj jeszcze tak tłustym drukiem napisane odnośnie Garno-Banaszki jeszcze dodatkowo jest zarząd powiatu zdecydował, aby zaproponować zarządowi dróg wojewódzkich w Olsztynie przekazanie pomocy finansowej na wykonanie wyżej wymienionego zadania. Chciałbym wiedzieć, co to tak stricte oznacza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim bądź razie przechodzimy do kolejnego punktu. Interpelacje i zapytania. Czy takowe są? Pani radna Prokop.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie starosto, ja mam do pana takie pytanie. Proszę mi udzielić informacji, kto i w jakim celu urządza wycieczki do Narodowego Funduszu celem podziału naszego kontraktu, bo takie wycieczki są to na pewno. Jakich dotyczą oddziałów i czy pan w ogóle o czymś takim wie? Czy to pan, czy pan dyrektor szpitala? Proszę mi takiej informacji udzielić. Dziękuję.
Czy są inne interpelacje i zapytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu szóstego. Informacja na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Nie ma dzisiaj pana dyrektora. Jest pan zastępca dyrektora do spraw medycznych, pan dr Mirosław Siniakowski. Zapraszam do nas, może tu ewentualnie bliżej. Prosiłbym ewentualnie o udostępnienie mikrofonu, żebyśmy się lepiej słyszeli, z prośbą o przedstawienie tej bieżącej sytuacji od ostatniej naszej sesji.
Dzień dobry państwu. W imieniu pana dyrektora przepraszam za jego nieobecność. Zbiegły się terminy negocjacji w Narodowym Funduszu i nie mógł tego zmienić. Odnośnie sytuacji szpitala w Kętrzynie, no to ja w kilku słowach. Najważniejszy temat to jest izba przyjęć i tutaj chciałbym poinformować, czy przypomnieć, że do 28 maja jest możliwość składania ofert na remont izby przyjęć. Sytuacja finansowa szpitala, no to tak jak dotychczas, jest zła. Zły jest wynik finansowy za kwiecień, zgodny z programem naprawczym, czyli strata jest taka, jaka była planowana. Podejmujemy szereg działań, żeby to zmienić. Staramy się wprowadzać zmiany systemowo, bez obciążeń finansowych szpitala, czy zmniejszając obciążenie finansowe szpitala. Tutaj może bym najlepiej na przykładach. W programie naprawczym konkretnie na oddziale wewnętrznym zmniejszono ilość pielęgniarek z trzech do dwóch. My odwróciliśmy tę sytuację, zmieniając organizację pracy i obecnie będą trzy pielęgniarki obsługiwały na dyżurze pacjentów oddziału wewnętrznego. Inna sytuacja to rada, czy państwo planowaliście pożyczki, tak zwana kroplówka dla szpitala. Były dwie, które są spłacane przez szpital. Obecnie była planowana następna. Pan dyrektor nie skorzystał i nie wziął tej pożyczki. No, będziemy starali się utrzymać działalność bieżącą, te pieniądze na wypłaty z bieżącej działalności. Innym działaniem takim, którym akurat niedawno się ujawniło, jest, załóżmy, praca organizacyjna pracowni endoskopowej, gdzie na badanie kolonoskopii, jak się okazuje, trzeba było w naszym szpitalu czekać 4 miesiące. Zapisy na wrzesień. Podjęliśmy działanie, w ciągu miesiąca skrócimy tą kolejkę na wszystkie badania, czyli gastroskopię, kolonoskopię kierowanych pacjentów, będzie się czekało nie dłużej niż tydzień. Jeśli chodzi o działania oddziałów, było dużo zamieszania. Sprawa jest klarowna. Wszystkie oddziały funkcjonują. Osoby, które odeszły, to odeszły z chirurgii, poprawiając sobie jakby warunki pracy i płacy w jednym ze szpitali bliżej Olsztyna, bo to są wszyscy lekarze z Olsztyna. Młodzi lekarze mieli propozycję pozostania tutaj, natomiast no nie mogli podjąć takiej decyzji ze względu na swojego opiekuna, powiedzmy w ten sposób. Problem, który się stworzył jakby oddzielnie po pewnym czasie, to jest problem generalnie działu ginekologii i położnictwa. Tutaj pan koordynator jakby stracił możliwość zarządzania oddziałem, czy zdolnością zarządzania oddziałem. Złożył rezygnację ze skutkiem na koniec lipca. Wspólnie z dyrektorem mamy koncepcję na funkcjonowanie tego, powiedzmy, całego pionu, bo musimy wykorzystać sytuację takich zawirowań do poprawy sytuacji tutaj akurat całego pionu ginekologii położnictwa na poziomie powiatu. To, co będziemy robić, czy robimy już w tej chwili w tym dziale, to mamy trzy koncepcje personalne. To jakby tylko musimy to spokojnie układać. Do tego otwieramy poradnię ginekologiczno-położniczą w szpitalu. Uruchomiamy salę do cięć, czego nie było, jakby nie chcę narzekać, ale nie było ani w programie przyszłościowym, ale ani też obecnie nie było. No problem pielęgniarek, no to jakby dotyczy całego szpitala. Jest najbardziej palącym i jakby najbardziej leży na sercu dyrektora Godlewskiego. Było spotkanie, jakby powiedzieliśmy, że jakby na dzień dzisiejszy, tak trzeba odpowiedzialnie i realnie patrzeć, nie można wydać pieniędzy, ponieważ musimy poczekać do czerwca. Musimy zobaczyć, jakie będą podpisane umowy na przyszłe półrocze. Jak się zakończy obecne półrocze, ponieważ problem jakby szpitala finansowy polega z tego, że jest to jakby zaplanowana trudna sytuacja w programie naprawczym, ale dołączyło się do tego niewykonanie w pierwszym kwartale dużej ilości świadczeń. Jest to bardzo duża suma. Będziemy robić wszystko, żeby jakby przynajmniej zmniejszyć ten wynik. System, w którym działamy w tej chwili, pozwala płatnikowi na to, że jeżeli w pierwszym kwartale nie zostały wykonane usługi, może w drugim kwartale o tą sumę, czy w następnych kolejnych okresach zmniejszyć. Jakby nie ma możliwości takiej negocjacji, jak kiedyś było, że to były negocjacje stawek, czy jest teraz ryczałt i te zasady zdecydowanie się zaostrzyły. No może powiem tu o ogólnej sprawie, że wynika to z tego, że te sprawy i te problemy personalne, które pokazały się głównie w ginekologii, wynikają z tego, że reforma prowadzona obecnie, czyli ta sieć szpitali, która została wprowadzona, do sieci szpitali zostały wprowadzone wszystkie szpitale, niezależnie od swojej kondycji, ani jeden nie został poza siecią. Prawdziwa reforma, która była planowana, to miała być kontynuacja, tutaj u nas był profesor Religa, polegała na tym, gdzie profesor Religa, otrzymując propozycję funkcji ministra, od razu zapowiedział, że 200 szpitali musi, no może nie zniknąć, ale przekształcić się, zmienić swoją funkcję na inną. I to by była rzeczywista reforma. Tak się nie stało i w tej chwili praktycznie szpitale pozostały same sobie z ryczałtem i no jakby krwawiają się. Tak jak sąsiednie wszystkie szpitale dążą do tego, żeby utrzymać się na powierzchni, utrzymać personel, utrzymać, spełniać warunki. Pacjentów jest dużo. Teraz kontrakty wyrabiamy, na przykład na chirurgii, no to praktycznie już mamy wyrobiony kontrakt. To, co robimy z personelem, może z ordynatorami, rozpoczęliśmy jakby przegląd różnych wszystkich procedur. Procedury nie były zmieniane od 2006 roku. Robimy spotkania co tydzień, powołujemy komisje tematyczne, no typu szkoleń, czy rozwoju, czy przeglądu zgonów w szpitalu, żeby zobaczyć, jakie mamy niedociągnięcia, czy organizacyjne, czy fachowe. Również no, powstała duża aktywność wśród ludzi, czy tych młodych lekarzy, którzy mają specjalizację, są w trakcie specjalizacji, żeby ich, żeby jakby ukierunkować ich aktywność, pomóc między innymi tutaj w doktoratach. Powołaliśmy, no tak roboczo nazwaliśmy to, Forum Młodych Lekarzy Szpitala w Kętrzynie, gdzie jakby będą realizowane ich pomysły. Oni może nie mają możliwości decyzyjnej, ale mogą poprzez swoją aktywność pokazywać różne możliwości czy rozwoju. Już padły pewne sugestie, czy również ułatwienie obejmowania stanowisk kierowniczych przez młodych ludzi. Bo tak jak mówiliśmy tutaj o tych remontach, czyli remont izby przyjęć, remont bloku operacyjnego, uważam, że tak rozmawialiśmy, no i Państwo decydujecie, że powinniśmy kontynuować ten kierunek. Jest to takie, jakby patrząc na powiat, no to wszystkie budynki czy obiekty pożytku publicznego zostały już wyremontowane. Szpital jako budynek powinien być wyremontowany niezależnie od swojej funkcji, czyli i ta izba przyjęć, i blok operacyjny. Natomiast uważamy, i tutaj jakby aktywność młodych ludzi będzie miała duże znaczenie, że dla przyszłości powinniśmy albo budować nowy szpital, albo przebudować istniejący. Były tu takie propozycje, tam może bardziej czy mniej udane, dyrektora Kochańskiego, który pokazał projekt i dobudowanie jeszcze niedużej powierzchni, to jest nowy szpital. Z wykorzystaniem tego szpitala na inne paramedyczne czy medyczne funkcje. Jeżeli nie, to jest projekt przebudowy, zwiększenia powierzchni. Jeżeli będziemy mieli blok, to zawsze zwiększenia powierzchni tam do 2-3 tysięcy metrów. Zaplecza w kierunku parku też są już przemyślane wstępne projekty, które można traktować jak mieszkaniówkę. To jest 2000 za metr, 2000 metrów, 4 miliony. Nie jest to wydatek, natomiast zmienia styl i pracę funkcjonowania szpitala, gdzie jak wejdziecie Państwo na każdy oddział, to magazynem na łóżka, na sprzęt to są korytarze. Załóżmy, no już nie mówiąc o tych dodatkowych pomieszczeniach. A szukanie pomieszczeń, gdzie w każdym szpitalu są te bardziej socjalnie luksusowe, no to trzeba dobudować. I jest taka szansa i myślę, że ci młodzi lekarze chcą widzieć perspektywę 5 czy 10 lat, tam 2-3 kadencji i widzieć ten szpital inaczej. Podejmujemy też próbę pozyskania środków i na rozbudowę i na funkcjonowanie SOR-u w szpitalu w Kętrzynie. Ale to są wstępne rozmowy. Zakończą się sukcesem, tylko niekoniecznie. No zobaczymy. To jest temat taki do omówienia w niedalekiej przyszłości, bo jeszcze nie mamy konkretów. No może dziękuję na razie. Proszę.
Dziękuję panu dyrektorowi. Jeśli są pytania. Proszę, pani radna Dagmara Iwaniuk.
Panie dyrektorze, powiedział pan, że bardzo istotną, dużą kwotę stanowią nie do wykonania. Czy pan pamięta mniej więcej, jaka to jest kwota?
Nie, pamiętam konkretnie. Nie mogę powiedzieć, tak? To jest 504 tysiące. Ponad pół miliona, które normalnie w tym systemie i możemy nie odzyskać, no bo tak zasada jest, i możemy stracić o to jakby obecne finansowanie.
No właśnie,
nie?
Chciałam zapytać, co możemy odzyskać, a co już jakby jest nieodwracalne, tak?
Znaczy, rozmawialiśmy, muszę tutaj jakby pochwalić się, że rozszerzamy naszą, właśnie ze względu na system pracy tych szpitali wokoło i to, co się pojawiło, zaczęliśmy rozmawiać ze szpitalami między sobą, między lekarzami, między dyrektorami i chcemy doprowadzić do porozumienia współpracy szpitali okolicznych. No, uniwersytecki to jest hasło i to jest, powiedzmy, przyszłość. Natomiast takie konkretne, codzienne sprawy to jest szpital Bartoszyce, Mrągowo, Węgorzewo. No, na razie czekamy z Giżyckim, żeby nie zostać uznanym, że tam chcemy coś nie tak zrobić. Podpisane jest takie porozumienie, podpisane zostało w poniedziałek teraz między szpitalem Bartoszyckim i Kętrzyńskim odnośnie wymiany, jakby dobijania się, czy tak brzydko powiem, o właśnie o takie pieniądze, które normalnie jakby ich nie ma, stosując prawo, ale no są różne formy pokazywania problemu może w ten sposób, że potrzebna jest duża aktywność, żeby to zmienić. Na ile nam się uda, jak będzie, załóżmy, przyszłe półrocze wyglądało, na ile będzie można pielęgniarkom podwyższyć pensje, zależy no, głównie od tego, od przyszłego kontraktu, odzyskania tych środków, które zostały. Tego, bo na pewno jakieś ruchy względem pielęgniarek muszą być zrobione. One protestują, tam różne formy, one mają rację, także to w ogóle nie podlega dyskusji. To jest, nie chcę narzekać na poprzedników, ale to trzeba załatwić jako pierwszy temat.
Dziękuję. Pani radna Prokop.
Panie dyrektorze, no widzę, że pan tu plany ma budowania nowego szpitala czy rozbudowy, tylko ja pytam się o kadrę. Czy coś w tym temacie robicie? Kadra złożyła wypowiedzenia. Czy rozmawialiście z tymi ludźmi, czy na ich miejsce kogoś macie? To po pierwsze moje pytanie. A drugie pytanie, w związku z tym, że mówi pan, że krótszy okres oczekiwania na te różne operacje, jak pan sam powiedział, że mieścimy się w kontrakcie, więc jakby go wypełniamy. Czy teraz te, jak pan mówi wcześniej, operacje, te wszelkie zabiegi, kto pokryje koszty tego? Czy to będą w ramach kontraktu, czy się zmieścimy, czy będą ponad limity, że będą generowane koszty, gdzie oczywiście nam Narodowy Fundusz za to nie zapłaci? Także
to takie mam dwa pytania. To drugiego pytania zacznę, bo ja powiedziałem o endoskopii, gastroskopię, kolonoskopię konkretnie. Jest możliwość wykonywania w szpitalu, ale tutaj zresztą dyskusja była, że czemu tego nie robimy kiedyś. Pracownia endoskopowa jest po remoncie, spełnia w tej chwili wymogi i można robić badania ambulatoryjnie. Badania ambulatoryjne są płacone bez względu na limit, czyli to jest konkretny zarobek. Wykonanie limitu i każde następne badanie jest płacone. Zmieniliśmy system płac za badania. Lekarze dostają tam po parę złotych za każde badanie praktycznie, żeby uruchomić tych lekarzy, którzy robią, i są młodzi, chętni lekarze, dwóch lekarzy, trzech lekarzy praktycznie, którzy robią bronchoskopię, chcą robić gastroskopię, kolonoskopię. Ich aktywność też musi być jakoś, no muszą być promowani. We wszystkich sytuacjach, których robimy, będziemy zmieniać wynagrodzenia na zadaniowe. Nie zwiększać tam o złotówkę czy coś za godzinę pracy, tylko zadaniowo. Będzie, powiedzmy, więcej dodatków różnego rodzaju. Jeśli chodzi o kadrę, nie wiem, po kolei omówić oddziały, czy... Oddziały, no to z chirurgii zacznijmy. W tej chwili pracuje, nazwiska wymieniać, czy nie? Czy jest zabezpieczenie, pracuje 4 lekarzy, usługi, bo tam głównie były z endoskopią, ECPW, zabiegi endoskopowe. Szpital w Kętrzynie ma tradycję od 90 roku. To był pierwszy szpital, który mógł się pochwalić przed szpitalem miejskim i innym wykonywaną skutecznością wykonywania zabiegów ECPW, zabiegów na drogach żółciowych i trzustce. Także to jest kontynuacja tego w ten sposób. Oddział wewnętrzny, no jeszcze wycofanie jakby nie oczekujemy, że ktoś ma wycofać czy nie wycofać, ale wszyscy pozostają. Młoda kadra ma nowe zadania, to co mówię już określają w tym naszym, no, to co nazwałem Forum Młodych Lekarzy Szpitala w Kętrzynie. Określają jakby swoją pozycję, swoje chęci rozwoju, no przynajmniej wstępnie, zawsze to można zmienić w drugą stronę, ale mamy możliwości, żeby no, głównie prowadzić ich drogę naukową poprzez doktoraty. Praktycznie wszystkim możemy zaproponować pomoc. No i to, co powiedziałem, ukierunkowanie w kierownictwie, żeby mogli, poczuli się odpowiedzialni i co niektórzy, jeżeli jest taka sytuacja, to dawać im możliwość kierowania. Zastępstwa koordynatorów tutaj mam na myśli. Są 2 osoby już, które, czyli na wewnętrz, reszta pozostaje tak jak jest. Oddział dziecięcy. Tam jest problem z oddziałem dziecięcym, z lekarzami dyżurnymi, ale rozmawiamy z okolicznymi. No, ten skład, co jest, to jest, ale on jest, powiedziałbym, no potrzebni lekarze są na dyżurach i to robimy. Mamy nowe nazwiska, tak przy okazji tego całego zamieszania to podajemy jeszcze po sąsiedzku i Bartoszycom trochę i mamy. Także to jest. Ginekologia są... Tak się zbiegło, znaczy zbiegło, 3 osoby w oddziale pracują, 2 osoby są na wypowiedzeniu, koordynator, no i tak pokazując, że to już nic nie będzie i oddział się musi zamknąć, jakby złożyła druga młoda osoba, a 3 osoba akurat tak się składa, jest tam jeszcze, jest ze zerków zdrowotnych, miała wziąć urlop, przedłuży ten okres swojej pracy. Także nie mamy obaw, że to będzie funkcjonować. Są niepotrzebne dyskusje no, ze strony koordynatora, bo to no, nie ma siły, nie ma możliwości organizacyjnych, żeby zorganizować ten oddział, ale pojawiły się też inne niepotrzebne elementy w jego wypowiedziach czy w jego działaniu. Nie ma obaw, że oddział będzie funkcjonował, tylko się nie śpieszymy. Musimy to tak zorganizować, tak jak powiedziałem, żeby było systemowo. Współpraca z poza szpitalem, z tą częścią medycyny poza szpitalem, której od kilkudziesięciu lat nie ma. Jest to bardzo trudne. Chcemy to zrobić na jak najlepszym pułapie. O, też zmienić sposób finansowania. No nie chciałbym więcej mówić. Nie ma obaw, że coś... Bo na tym poziomie, co jest, to nie ma problemu, możemy zrobić od ręki, ale chcemy to rozszerzyć i to musi troszeczkę potrwać. Właśnie ta poradnia ginekologiczna, inny przepływ pacjentek, no, to tak jak mówiłem, sala do cień, gdzie trzeba wyposażyć i wygospodarować miejsce. No i pielęgniarki tutaj. Anestezjolodzy tak, była dyskusja, mieliśmy nowe osoby. No ale tak ułożyliśmy, że wszystkim pasuje bez jakichś podwyżek, bo tam zaczęły chodzić hasła, że to jakieś straszne pieniądze trzeba. Ani złotówki nie było podwyżki. I no jest tyle, ile trzeba. O tak. Nikt nie chce więcej i to się spina. W zasadzie pozostali ci, co są. Tutaj pojawiła się nowa osoba moja, która znieczula. Było zachwianie małe tam przez jakiś czas. Znieczulaliśmy. No, musiałem puścić doktora Wismonta na urlop do Chin. I tam pewne takie zachwianie, ale w tej chwili to jest pełna współpraca i bardzo dobre zabezpieczenie, dobra współpraca i mam nadzieję, że da rozwój. Myśląc tu o oddziale ginekologiczno-położniczym, gdzie chciałam rozpocząć procedurę szpital bez bólu, ale to jest tak dużo tych dziur, które takich miejsc, gdzie trzeba uzupełnić i fachowość, i czas poświęcić, że na razie z tym się wstrzymamy. Natomiast będziemy próbować wprowadzić znieczulenie do porodów. Też to nie od razu, musimy to, ale jest, pojawiła się taka szansa w tej chwili, nie? To musimy przy organizowaniu oddziału ginekologiczno-położniczego jakby wprowadzać ten temat. Kto jeszcze został?
Pan radny Kochanowski, pan radny Malecki.
No, proszę, pan radny Malecki.
Rzecz dotyczy kadry lekarskiej. Tak przypominam sobie, że przed jakimś czasem żeśmy podjęli uchwałę w sprawie udzielania stypendium dla studentów medycyny, którzy zadeklarują pracę w tutejszym szpitalu. Nie wiem, czy to pytanie do pana,
tak,
no, czy też do zarządu.
Znaczy to ja mogę dwa słowa powiem,
czy
bo to jakby
coś w tej sprawie
jest, jedna,
jakieś umowy,
jest
czy
jedna osoba na umowie, korzystają i rzeczywiście jest ta osoba zadowolona. Natomiast nasza propozycja jakby ze szpitala wchodzi, żebyśmy to uruchomili w stosunku do pielęgniarek. Jakiś system wsparcia, szkoleń, promocji. W innych szpitalach to jest, że kto się pojawi przy szpitalu, jakaś sekretarka, która już tam coś myśli o tym, już jest kierowana na szkolenia. Natomiast nie wiem, państwo na pewno wiecie o tym, że jest organizowany, no i wygląda na to, że powstanie Wydział Pielęgniarstwa w październiku w Kętrzynie. Jest to rozmowa, pani, nie wiem, czy mogę mówić o tym, bo to nie nasz temat, ale szpital Kętrzyn będzie wiodącym takim szpitalem we współpracy. Jest to szpital bardzo Szyce, Mrągowo. Oczywiście mnóstwo problemów i pewnie tutaj pan starosta dużo lepiej wie, ale to jest szansa dla naszego szpitala, bo no, wszędzie jest daleko. Tutaj jak się młode osoby będą szkolić, będą odbywać praktyki, staże w szpitalu, to w ogóle zmieni się klimat. Także to i to będzie szybko, bo październik, tak jest planowana. Kadra, jest proszona kadra naszego szpitala, między innymi do tego, żeby uczestniczyć w kształceniu i są chętni, także to jest bardzo taki sympatyczny temat.
Dziękuję. Panu radny Kochanowski.
Panie dyrektorze, faktycznie zarówno izba przyjęcia, jak i ten pomysł uruchomienia wydziału, pomysł poprzedniego zarządu. Uważam, że bardzo udany. Natomiast mam inne pytanie. Kilka tygodni temu na tej sali rozmawialiśmy na temat regulacji ustawowych, które idą w kierunku, żeby zawody medyczne zarabiały troszkę więcej pieniędzy i wtedy poprzedni dyrektor jeszcze mówił, że to też będzie obciążało jakby szpital. Te podwyżki, ale one nie dotyczyły ratowników medycznych, którzy nie są zatrudnieni de facto na umowę o pracę, tylko na kontrakty. Była wtedy też zapowiedź, że mimo tego ratownicy też będą mogli liczyć na jakby zwiększenie swoich dochodów w związku z tym, że wykonują dla szpitala pewne usługi. Chciałbym zapytać, czy nadal ta deklaracja jest jakby aktualna i czy ratownicy medyczni dostali jakieś pieniądze dodatkowe, czy nie?
Szczerze powiem, że nie znam. Była rozmowa. Szpital ma chyba jednego czy dwóch ratowników, także to jest jakby indywidualny, oddzielny temat. Na pewno rozmowa z dyrektorem była i jest to dogadane i uzgodnione. Tylko szczegółów nie znam, bo nie brałem w tym udziału. Natomiast nie jest to problemem ratownictwo jako takie i ratownicy tematem szpitala w Kętrzynie. Naprawdę, to jest pojedyncze osoby czy pojedyncza osoba. Idą zmiany w ratownictwie. Dosyć szybko jest trzecie czytanie. Będzie to, ale to też przesunęło się. Teraz przesunięto ze względu na obcą firmę, jaką jest, zewnętrzną firmę, jaką jest Falk. Zewnętrzną w sensie, bo miało być to państwowe, jak straż pożarna. Szpital prawdopodobnie do tego nic nie będzie miał w sensie kontraktowania usług czy tego, ale no to jest temat, dla nas będzie o wiele łatwiej, załóżmy tak jak teraz jest przywożony, są oszczędności. Wiadomo, że firma przywozi, zostawia pacjenta. Myślę, że przy innym układzie ten pacjent może trafiać docelowo do ośrodków specjalistycznych bezpośrednio z tego. Jest to bardzo ważne, bo tutaj różne zdania są na temat chorego, który jest zdiagnozowany i powinien być gdzie indziej. Jest ta złota godzina, a tu się zaczyna, że ustawa mówi co innego, nie? I to jest, no ale to przyszłość. To nie mamy też wpływu na to.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan radny Dziuba.
Ja mam parę uwag i pytanie. Po pierwsze, wspomniał Pan o pożyczce. Wśród tych elementów, które mają niby poprawić sytuację w szpitale, była rezygnacja z pożyczki. Takiej pożyczki nie było zaplanowane. Ja nie wiem, o czym Pan mówi, Panie Dyrektorze. Druga rzecz. Ważne, żeby kontynuować tą sprawę Wydziału Lekarskiego, Pielęgniarskiego, przepraszam. Rzeczywiście mieliśmy spotkanie z Panią Rektor i z Panią Dziekan tutaj w Kętrzynie i rozmowę z Wydziałem Zdrowia, żeby otworzyć taki wydział pielęgniarski w Kętrzynie od września czy od października, to już nie pamiętam, ale to było tylko rozpoczęcie. Jeśli obecny zarząd powiatu to kontynuuje, to bardzo dobrze, bo to trzeba pamiętać tylko to, że to na razie nie pomoże, bo to jest 3 lata co najmniej, jeśli chodzi o licencję, jeśli ja się nie mylę. Natomiast chciałbym się odnieść do pomysłów inwestycyjnych i do kadry. Otóż Panie Dyrektorze, jeśli chodzi o młodych lekarzy, oni będą tutaj, jeśli będą mogli robić specjalizację. To jest przykład właśnie chirurgii ogólnej, gdzie młodzi lekarze odeszli razem z człowiekiem, który ich prowadził, przy którym robili specjalizację. Podobna sytuacja jest na internie, gdzie są młodzi lekarze i jeśli jeden czy dwóch lekarzy odejdzie, to i młodzi lekarze odejdą. I żadne rozmowy tutaj nie pomogą, bo oni muszą mieć gdzie swoją specjalizację robić i możemy zapomnieć o jakichś doktoratach czy różnych rzeczach, dopóki oni nie będą mieli gdzie kontynuować swoje specjalizacje, bo robią ją w tej chwili w Kętrzynie. To jest druga rzecz. Jeśli chodzi o Wydział Położniczo-Ginekologiczny, to szkoda. Mam nadzieję, że się w jakiś sposób dogadacie, bo tam była młoda osoba, która jakieś kilka miesięcy temu czy pół roku temu zrobiła specjalizację. I ona, ja wiem, że słyszałem, że złożyła wypowiedzenie razem z koordynatorem. I dobrze by było, żeby to zostało, bo ktoś tu w Kętrzynie obiecał, czy mówił, że przyszłość jest taka, że panie z innych powiatów będą przyjeżdżać do kęczyńskiego szpitala rodzic, no a my będziemy mieli, póki co to mamy kłopot z utrzymaniem funkcjonowania oddziału, z tego co słyszę. A teraz jeśli chodzi o inwestycje. Drodzy Państwo, miałem w dokumentach, pewnie gdzieś w gabinecie starosty to powinno być, a jeśli nie, to u dyrektora szpitala, pomysłów i projektów na budowę nowego szpitala, czy na rozbudowę, to było co najmniej 3. To jedno. Ostatnim, czwartym, był właśnie pomysł pana dyrektora ówczesnego Kochańskiego, te słynne 5 plansz. Pierwszy pomysł to był chyba jeszcze początek, gdzieś 2001 czy drugi rok, potem były następne. I ja bym przestrzegał przed tym, bo te wszystkie pomysły to jest kilkadziesiąt milionów złotych każdy. I jeśli będziemy się tutaj tylko pokazywać te pomysły i ładnie i się podniecać i emocjonować, jak to ładnie by wyglądało i dyskutować przez następne lata, to nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie, bo 30-35 milionów co najmniej, to ja bym gratulował, żeby ktoś znalazł. Tutaj jak mieliśmy rozmowy, były prezentacje, był prezentowany szpital między innymi w Brodnicy, jeden z nielicznych, który został wybudowany, bo tam była sytuacja, była dramatyczna sytuacja. I kilku posłów i członkowie rządu, ministerstwa tam byli przy otwarciu tego szpitala. A to jest jeden przykład na Polskę. I nie mamy co liczyć na to, moim zdaniem, że akurat drugim przykładem będzie Kętrzyn czy coś w tym rodzaju. W związku z tym jedynym wyjściem dla szpitala w Kętrzynie jest kontynuacja. Bardzo fajnie, że Izba Przyjęć będzie robiona, bo projekt był skończony. Natomiast podstawowym elementem jest blok operacyjny. Bez bloku operacyjnego ten szpital nie może funkcjonować i ja przestrzegałbym przed jakimiś rozbujałymi pomysłami na budowę nowego szpitala, bo nie znajdziemy pieniędzy. My musimy robić to, co tam mamy. I następnym elementem, którego tutaj brak właśnie w WPF-ie, to jest blok operacyjny, na który nie mamy nawet blok operacyjny, który ma kosztować 5 do 7 milionów, a my nie mamy na to pieniędzy. I jeszcze jedno, bo mówił Pan o kosztach i o programie naprawczym. Póki co to nie powiedział Pan nic, co by mogło pomóc w zmianie wyniku tego szpitala. Bo z jednej strony mamy koszty, a widzę, że chcecie troszeczkę dołożyć. Może to jest uzasadnione, bo pielęgniarki, wiadomo, to nie jest tylko problem kętrzyński, ale to jest problem ogólnokrajowy. Może to jest uzasadnione, a to jest dołożenie kosztów. A z drugiej strony dodatkowe przychody, czyli kontrakt z NFZ-em. I albo zmniejszymy koszty, albo zwiększymy kontrakt. Nie ma innego wyjścia. I ani w jednym, ani w drugim na razie, póki co, to ja nie widzę żadnych działań po prostu. I tyle. Dziękuję.
Dziękuję. Prosimy ewentualnie o wyłączenie mikrofonów. Jak są dwa włączone, to coś tam się dzisiaj sprzęża, więc taka uwaga techniczna. Oczywiście, panie dyrektorze.
Tego, bo może od końca zacznę. Zaczęliśmy teraz funkcjonować i problemem nie jest w tej chwili zwiększanie kontraktu, tylko wyrobienie tego, co mamy. Także od tego zaczynamy. To jest już poważny temat, a następne będą. To, co mówiłem o endoskopii, to są dodatkowe pieniądze. Są już w innych dziedzinach, ale nie chcę gdybać. To ja mówię o tym, co już jest. W ginekologii oczywiście rozmawiamy ze wszystkimi. No i ja tu nie chcę jakby ujawniać szczegółów odnośnie pani doktor, co ona zadeklarowała i tak dalej. Odnośnie wewnętrznego czy specjalizacji. Doktor Troska odchodząc, dwóch młodych lekarzy przyszło, mogli zostać i chcieli zostać. Tylko wrócili z powrotem do swojego szefa i usłyszeli, że cokolwiek przyjmą ode mnie, to ich porzuci jako specjalista. On nie musi być jego specjalistą, są inni. I będąc 4 lata po specjalizacji, specjalizacja jest tak ułożona, że trzeba mnóstwo podpisów, zaświadczeń, nie daliby rady. I ja przyznaję im i zgodziłem na wszystko, co się chcieli i poszli. Natomiast specjalista do specjalizacji to nie musi być koordynator na pełnym etacie. U mnie, jak ja mam syna w tym wieku i funkcjonuję, specjalistą był, szefem specjalizacji był doktor, który dojeżdżał na weekend na dyżur, żebym ja nie był, tylko żeby ktoś inny był. I nie ma takiego problemu, w ogóle nie ma problemu. Ci młodzi ludzie zostaną, jak będą widzieli, że ten szpital będzie jakoś wyglądał. W tej chwili obiecuję, że on nie będzie wyglądał tak, jak jest, dlatego zostają. On musi być trochę normalniejszy i nie chodzi o rozbudowę bloków za 35 milionów, bo kontynuujemy to, co jest, nie dlatego, że to jest dobre, tylko dlatego, że to jest, można wydać szybko pieniądze, szybko zrobić. Bo jak powiedziałam, dwie sale to jest tragedia dla szpitala. Dwie sale operacyjne, powinny być 3 i sala do cięć. Sali do cięć nie było w ogóle, nie ma nigdzie. Mamy ogromne problemy z funkcjonowaniem. Nie da się zrobić systemu zmianowego u lekarzy w operatywie. Tego nie ma nigdzie i nigdy nie będzie. Także ja ze swojej strony apeluję, że powinniśmy, to się należy mieszkańcom powiatu, mieć jakiś mały, normalny szpitalik, żeby było to zaplecze, żeby te łóżka, żeby sale były częściowo odbarczone. Zobaczmy, co się w tej chwili z zakażeniami dzieje. Szpital w Węgorzewie zamyka na 2 tygodnie oddział, bo znalazła się bakteria. Do nas teraz przyjechał pacjent Olsztyn, Bartoszyce, trafił na OIOM, na OIOK i już OIOK musi być zamknięty. Nie mamy ani jednej możliwości oddechu dla sal czy izolacji kawałka szpitala. Sprzęt się, to jest, jak możemy szczerze porozmawiać o szczegółach, to ja pokażę, jak to wygląda. Że nie ma pieniędzy w tej chwili na podstawowe rzeczy zrobienia. Ja nie chcę krytykować i tego, bo to w szczegóły wejdziemy, to zupełnie inaczej wygląda. Także jest inne podejście, jest spojrzenie przyszłościowe. Po to jest Forum Młodych Lekarzy w Kętrzynie, żeby oni tu przyjdą i powiedzą, czy to jest słusznie, czy niesłusznie, czy trzeba rozbudować, czy nie. Jeżdżą wszyscy po szpitalach okolicznych, już nic się nie ukryje w tej chwili. Jest to gonitwa, a powinniśmy coś, wszyscy, bo żyjemy tutaj, przecież to, co się dzieje w szpitalu, to jak koło zamachowe, co kilka lat jest to samo. Jest plan, jest tego, pada, nowi ludzie, nowy ten i znowu pada. Jest szansa, żeby zebrać ludzi dobrej woli, którzy chcą, życzą I to jest ostatni moment, bo szpitale już teraz zaczną się rozpadać, zaczną bankrutować, co niektóre. Bo nie ma siły, żeby podwiększać lekarzom, nie wiadomo jakie stawki i funkcjonować. To jest naprawdę króciutko teraz. Będzie szło, już się pokazuje to, co jest w Giżycku, to co... Nie chcę dawać przykładów, ale to będzie. W tej chwili wszyscy pływają jak korki na wodzie, tylko któryś szarpnie do dołu i tyle.
Troszkę o tej sytuacji bieżącej odjeżdżamy, przechodzimy już do planów inwestycyjnych, przyszłościowych, więc bardziej skoncentrujmy się w naszej dyskusji na sytuacji bieżącej. O głos prosi pan radny Krasiński.
Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie przewodniczący zarządu, czcigodni koledzy i koleżanki radni, szanowni państwo, panie dyrektorze. Ja mam takie jedno pytanie, nie wiem czy pan będzie chciał na nie odpowiedzieć, ale teraz mnie taka naszła refleksja. No oczywiście nie musi pan na nie odpowiadać. Kiedy pierwszy pana kontakt zawodowy ze szpitalem powiatowym w Kętrzynie, tak mniej więcej rok pan pamięta?
89.
O, dziękuję. I teraz dwa takie szybkie pytania, bo tu pan dyrektor bardzo ładnie mówi i tak się nawet to miło słucha, ale ja bym takie dwa pytania, tak lub nie. Jeżeli chodzi o tą poradnię endoskopową, nie będzie obciążony kosztami zmniejszenia, skrócenia tej kolejki szpital lub ewentualnie, bo jak zaczną się robić, brakować pieniędzy, to my tą kroplówkę na pewno podłączymy, czyli ewentualnie nie będzie tymi kosztami obarczona Rada Powiatu.
Endoskopia to są dodatkowe...
Tak lub nie, panie dyrektorze.
Czy będzie obarczona kosztami? Nie, bo są zyski. Ewidentne zyski, można je wykazać.
Panie radny Krasiński, mimo wszystko prosiłbym ten ton głosu, tak nie krzyczeć na pana.
Ale ja na nikogo jeszcze nie zacząłem, panie przewodniczący, krzyczeć.
Jeżeli ja zacznę krzyczeć,
to na pewno pan przewodniczący się zorientuje w 100%.
Nie, proszę nikogo nie zmuszać do
udziału. Nie, ja po prostu. Ja po prostu chcę wiedzieć tak lub nie, bo pan dyrektor tu, tak jak ja powiedziałem, panie przewodniczący, bardzo ładnie odpowiadał na te pytania, tylko te odpowiedzi były tak dyplomatyczne, co też jest bardzo zacne, że ja chcę usłyszeć tak lub nie, bo dzisiaj będziemy opowiadali sobie dyplomatycznie, że to będą zyski, że to będzie to, że to będzie tamto, skrócimy.
I ludzie
będą z tego zadowoleni, bo to będzie chwalebne. Za pół roku, za rok okaże się, że na tym mamy straty. Tak?
Panie radny, proszę kontynuować pytania.
To ja może odpowiem inaczej. Od półtora roku pracuję w Bartoszycach, prowadzę całą endoskopię i nie chcą mnie puścić i mają takie zyski, że prawdopodobnie jeżeli ja odejdę, to będą mieli problem i w ogóle jest umowa na to, że endoskopie, drogi żółciowe, zabiegi na drogach żółciowych na Trzustce będą w Kętrzynie. Podział zadań, to co jest w naszej umowie, to jest...
Czyli na skróceniu kolejki, panie dyrektorze, będą zyski, nie straty.
Dokładnie, może wyliczalne jest co do zysków.
Pięknie, chwalebnie. Drugie moje pytanie też bym poprosił o jak najkrótszą odpowiedź, tak lub nie, najlepiej. Jeżeli chodzi o sytuację kadrową w szpitalu, bo ja nie będę dyskutował i dewagował, czy ktoś wycofa, czy ktoś nie wycofa, czy ktoś przyjdzie na dyżury, czy ktoś nie przyjdzie. Czy sytuacja kadrowa na dzień dzisiejszy w szpitalu jest stabilna?
Tak.
Dziękuję ślicznie. A teraz takie pytania trochę może już można będzie się rozwinąć. Mówimy o poradni ginekologicznej, którą państwo zamierzają otworzyć, a słyszymy, że na oddziale ginekologicznym jest problem z kadrą. To w takim razie jak my to mamy zamiar zrobić?
Proszę państwa, problem z kadrą jest taki, problem z zarządzaniem i z zarządzaniem kadrą jest z tytułu osoby, która tym zarządza. Jest źle zorganizowany cały system obiegu pacjentów. Nie wiem, czy powinien mówić o tym, ale to jest po prostu wąskie, ukierunkowane na jedną osobę i stracił możliwość, no nie wiem, zarządzania, no krótko powiem. Musimy prowadzić nowe osoby.
Ja nie pytam o oddział, tylko ja pytam o tą poradnię, no bo mówimy, że tu nie ma kadry, to kto w tej poradni będzie pracował?
Ginekolodzy. Ginekolodzy, którzy deklarują pracę tutaj, deklarują pracę w poradni.
Poza szpitala. jak mam rozumieć.
Ale co spoza szpitala?
Ginekolodzy spoza szpitala.
Oczywiście, pan Stawski, wszystko zrobimy, będziemy zabiegać, żeby został, natomiast nie będzie koordynował, bo stracił taką możliwość. Jest bardzo dobrym lekarzem, wszystko będzie funkcjonować, zarządzać będą inni. I inni deklarują pracę w poradni ginekologiczno-położniczej w szpitalu.
Drugie moje pytanie. Pan dyrektor wspomniał o niedowykonaniach. Na jakich oddziałach te niedowykonania są?
Jeżeli oddziały zabiegowe, to jest oddział chirurgii ogólnej, oddział urazowo-ortopedyczny. Tam nie pamiętam ginekologii jak coś, ale te dwa oddziały są jakby stanęły na ten pierwszy kwartał.
Okej, okay, dziękuję ślicznie. I ostatnie moje pytanie, bo rozmawiamy o pielęgniarkach i o problem pielęgniarek jest nam wszystkim znany. Oczywiście na braki jakby kadrowe może będziemy mieli wpływ tak za kilka lat, jak te pielęgniarstwo w Kętrzynie i w powiecie kętrzyńskim ruszy, to będzie inaczej, ale podejrzewam też, że są problemy natury finansowej z paniami pielęgniarkami, więc czy skąd, bo tu słyszałem, że usłyszałem od pana dyrektora, że na bodajże oddziale wewnętrznym będzie pani dodatkowa na dyżurze pani pielęgniarka. Skąd na to fundusze?
Chodzi o pielęgniarki.
Tak.
Wszystkie pieniądze, które pojawią się, będą skierowane na wsparcie, poprawę sytuacji finansowej pielęgniarek. Między innymi zaczynając od tego, że spróbujemy odzyskać część, czy wyrobić kontrakty w tym kwartale, może odzyskać część z przyszłego kwartału, to już nam daje w czerwcu jakąś pulę. Natomiast podpisanie kontraktów na przyszłe półrocze i twarde ich realizowanie. Nie możemy dopuścić, że kontrakty są nierealizowane. Jest również, no zmiany mamy jakby odgórnie zagwarantowane czy wskazywane wzrost finansowania służby zdrowia. Gdzieś jakieś sytuacje pojawią się, że ten wzrost będzie. Będzie to ukierunkowane na pielęgniarki. Naprawdę, ja pracuję przez półtora roku i wcześniej Bartoszyce, Mrągowo. Nasze pielęgniarki obsługują kardiologię, OIOMy, najbardziej wykwalifikowane miejsca, które chętnie przyjdą. Jak tu będzie bezpieczniej, to bo pieniądze też mają wyższe pieniądze na tyle, że im się i opłaca dojeżdżać, ale i bezpieczeństwo pracy. Tu co jest podnoszone, oddział wewnętrzny, mamy oddział ginekologii, mamy ogromny problem. To musimy w ogóle wszystko zmienić tak naprawdę, ale to musimy o tym tam wewnętrznie rozmawiać z lekarzami i jest problem, który rozwiążemy.
Czyli jak rozumiem, te pieniądze to będą szpitalne, tak, wewnętrzne, to co będzie z kontraktu, to co będzie wypracowane i ewentualnie to co pan mówi o pozyskaniu jakichś dodatkowych, tak?
Tak, bo innych źródeł nie mamy. No to...
Dobrze, dziękuję ślicznie.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Ja ze swojej strony dziękuję panu dyrektorowi za bardzo szczegółową, wyczerpującą i naprawdę widać, że żyje pan tym szpitalem i jest panu on bliski. Zamykamy ten punkt. Ja proponuję w tym momencie przerwę, bo za chwilę mamy kolejne prezentacje. Jest godzina powiedzmy 15:15, 10 minut przerwy do godziny 15:25. Przypominam, jesteśmy w punkcie 7 w bloku informacji. W tym punkcie mamy przewidziane informacje na temat działalności inspekcji i służb na terenie powiatu kętrzyńskiego. W pierwszym podpunkcie jest to informacje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, następnie Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, a na koniec Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Wszystkie inspekcje i służby przedstawiły Państwu radnym informacje w materiałach sesyjnych w formie prezentacji. Również te informacje były przedstawiane na komisjach, więc jeśli Państwo pozwolicie, zaproponuję ewentualnie, aby ten punkt był realizowany w sposób pytań ewentualnie, czy też krótkiej informacji poszczególnych przedstawicieli o najważniejszych rzeczach, które chcieliby nam tutaj na forum Rady przekazać. I w pierwszej kolejności zapraszam do nas panią inspektor powiatową. Mikrofon widzę jest, więc ewentualnie prosiłbym o taką skrótową informację i ewentualnie później, jeśli są jakieś pytania do pani inspektor, w takiej kolejności. Oddaję głos.
Panie przewodniczący, panowie starostowie, Wysoka Rado. Informację przedstawiłam państwu na piśmie, bardzo krótką, zwięzłą, z której wynika, że wykonujemy wszystkie swoje zadania na bieżąco, na dzień dzisiejszy. I zasygnalizowałam również bardzo trudną sytuację finansową, która się pojawi już w czerwcu i może sparaliżować w ogóle funkcjonowanie inspektoratu do końca roku. Wydaje mi się, że najwłaściwsze będą pytania do mnie, bo nie ma sensu o tych cyfrach, liczbach mówić. Słucham.
Dziękuję. Czy są pytania do pani inspektor? Te pytania już były oczywiście też i na komisji kierowane, więc pewnie część z państwa radnych już nie chce ich powielać. Jeśli nie ma pytań, nie, pan radny Malecki, tak, to proszę, oddaję głos.
Tradycyjnie do pani tutaj. Ja już zadawałem chyba trzykrotnie to pytanie na temat ładu architektonicznego w terenie, szczególnie w mieście, to chyba nie ma większego problemu, natomiast na wsiach ten problem jest ogromny. Jeżeli chodzi o ten ład architektoniczny, tu mam na myśli nie budowa nowych budynków, tylko jak gdyby adaptowanie, przerabianie budynków starych. Sytuacja jest taka, że no, wsie nasze z jednej strony polepszają swój jak gdyby wizerunek poprzez tam no, czyste tereny i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o niektóre budynki, no oczywiście nie wszystkie, budynki wielorodzinne, no to jest ten problem właśnie, że jak co rodzina, to inny powiedzmy, co właściciel, to inne pokrycie dachu, od blachodachówki do ceramicznej i eternitu. Jeżeli chodzi o fakturę ścian, to również takie są nawet przypadki, że budynek trzyrodzinny, czy czterorodzinny, no to akurat mam na myśli w Podławkach, bo tam jeżdżę prawie codziennie. No jeden postanowił sobie docieplić mieszkanie swoje i swoją czwarteczkę docieplił, reszta, prawda, nie. Pani kiedyś mówiła, że wasz inspektorat na to nie ma żadnego wpływu, ponieważ nie ma na to przepisów prawa. Oczywiście możecie działać tylko no, w zakresie to, co pozwalają wam przepisy. Wobec tego moje pytanie jest takie troszeczkę, co robić? Co robić, żeby takie sytuacje po prostu no, jakoś naprawić, żeby to nie wyglądało tak?
Rzeczywiście ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji w prawie budowlanym, na podstawie którego pracujemy. I na dzień dzisiejszy ta dowolność jeszcze się bardziej pogłębiła. Jeszcze dalej poszła, jeszcze dalej, jeszcze większa fantazja może się pojawić na naszych wsiach, ponieważ doszło dosyć dużo robót, które można robić już, nie powiem, że na pozwolenie, bez zgłoszenia i bez pozwolenia, czyli bez w ogóle jakiegokolwiek nadzoru, bez kierownika budowy, bez tablicy informacyjnej i bez wiedzy nawet współwłaścicieli. Także to się jeszcze bardziej pogłębiło i na dzień dzisiejszy nie ma podstawy prawnej, żebyśmy mogli taką sprawą się zająć, ponieważ nie ma takich przepisów, także co robić? Po prostu sąsiedzi powinni się dogadywać, sołtys powinien chodzić, ugodzić, tylko zgoda, no. A że jest bardzo dużo kłótni, sporów i wygląda to na tych wsiach, jak wygląda, ale w mieście jest to samo, w mieście jest to samo. Także w mieście, jeśli chodzi o ład architektoniczny, no to poradzono sobie tylko przez ostatnie lata z samowolnie postawionymi reklamami. To też moimi rękoma, ale tu był przepis. a tak no niestety nie ma na to przepisu i ja nie potrafię nic poradzić, oprócz po prostu, że zgoda buduje, no i będzie ładnie.
No dziękuję. Wszyscy wiemy.
Dziękuję. Czy są jeszcze inne pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę, w takim razie dziękuję pani inspektor za wypowiedź. W kolejnym podpunkcie mamy informacje Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Jest z nami pan komendant. Również zapraszam tutaj do nas też ewentualnie kilka słów wstępu na siedząco i ewentualnie pytania. Rozumiem, że formuła od razu. Czy są jakieś pytania? Pani radna Prokop.
Ja z tego czasu, panie przewodniczący, panie komendancie, zadałam pytanie i prośbę na temat drogi i ustawiania samochodów na Mielczarskiego. Tam, gdzie jeździ też autobus i tamtędy w ogóle przejechać, to jest tragedia. Samochody stawiają dwa rzędy i zwłaszcza o godzinie 15, to naprawdę trzeba uważać, żeby się nie zderzyć. Już tam się zdarzały takie sytuacje, że się samochody nie mogły minąć. Czy coś w tym temacie panowie zrobili?
Z tego, co jest mi wiadomo, jeżeli chodzi o ulicę Mielczarskiego, wiem, o które miejsce chodzi. Wiem, że w mieście był procedowany pomysł zmiany organizacji ruchu, to znaczy wprowadzenie tam ruchu jednokierunkowego. Natomiast no były głosy za i przeciw. Stanęło na tym, że na chwilę obecną zmiany organizacji ruchu tam nie będzie, nie zostało to wprowadzone. Tak naprawdę jeśli chodzi o kwestię organizacji ruchu praktycznie w każdym terenie odpowiada zarządca danego terenu. Czy to będzie droga powiatowa, czy to będzie droga miejska, czy to droga gminna, czy to będą drogi wewnętrzne, czy teren zamieszkały. Prawda? Każdy zarządca terenu ma możliwość ustalania organizacji ruchu. Oczywiście policja na tych drogach publicznych opiniuje. Takie opinie zawsze są poprzedzane lustracjami na miejscu i wnioskami. Natomiast no, na chwilę obecną organizacja ruchu, jaka jest, taka funkcjonuje. Jeżeli są, bo tam są też popełniane wykroczenia. Jeżeli takie wykroczenia istnieją, dostajemy o nich sygnał albo sami je zauważamy czasami w trakcie patrolowania, to te wykroczenia są represjonowane w różny sposób oczywiście, czyli albo zwrócenie uwagi, pouczenie, mandat karny czy wniosek o ukaranie do sądu. Natomiast ja w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, jaka jest skala w tej chwili tej reakcji w danym miejscu, ponieważ nie prowadzimy takich statystyk na każdy adres. Natomiast wiem, że miasto bardzo intensywnie zastanawiało się nad zmianą tej organizacji ruchu. Na chwilę obecną, po wzięciu pod uwagę wszystkich za i przeciw, organizacja ruchu została taka, jaka jest.
Dziękuję. Czy są inne pytania? Pan radny Kochanowski.
Panie przewodniczący, panie komendancie, rozmawialiśmy wczoraj na komisji na temat rewitalizacji, że tak powiem, posterunków tych, ale dzisiaj w nawiązaniu też do pytania po sprawozdaniu zarządu o przyjęciu tej kwoty 50 tysięcy złotych dotacji na wyposażenie funkcjonariuszy. Ja rozumiem, że to chodzi o to, o czym słyszymy, nowe umundurowanie i wiem, że tam chyba testowane też jest takie umundurowanie, które umożliwia funkcjonariuszom posiadania przy sobie i rejestrowania jakby zdarzeń poprzez kamerę wideo. Czy te środki już zostały przekazane na doposażenie funkcjonariuszy? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
Ja powiem szczerze, nie mam wiedzy na temat 50 tysięcy złotych. Nie wiem, czy to dotyczy, to jest pytanie o zeszłym rok, czy w bieżącym roku? Aha, bieżący. Co?
A, to przepraszam.
Pożarny.
To za chwilę.
Jeżeli jesteśmy przy środkach, to tak wybiegając troszeczkę, bo chciałem to na końcu powiedzieć. W ubiegłym roku Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie została wsparta również przez samorząd powiatowy. W ramach wsparcia zakupu radiowozu w formule 50-50%, podobnie jak większość, może z wyjątkiem jednego samorządu gminnego na terenie na terenie całego powiatu i miasta. I za tą pomoc chciałbym tutaj z tego miejsca dla zarządu, dla rady serdecznie podziękować. Tak, żeby zobrazować sytuację, to mówiłem wczoraj na komisji, ale nie wszyscy byli na tej komisji. Posiadamy w tej chwili, ja może sprecyzuję, bo wczoraj podałem 24 pojazdy, dokładnie 23 radiowozy i 2 motocykle, czyli razem 25 pojazdów. Posiadamy w tej chwili służbowych, z czego 12 pojazdów to są pojazdy, które w ubiegłych 2 latach zostały pozyskane tylko i wyłącznie dzięki wsparciu samorządów. To jest połowa. Z pozostałych 13 pojazdów też część zostało wcześniej uzyskanych dzięki wsparciu samorządów. Także podsumowując w jednym słowie, gdyby nie wsparcie samorządów, to byśmy naprawdę nie mieli czym jeździć. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że do prawidłowego tak naprawdę funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w moim odczuciu w tej chwili potrzebne są 2-3 radiowozy i to w formie busa, a to jest wydatek rzędu 180-190 tysięcy za jeden radiowóz. I to by wtedy dopiero w jakimś minimalnym stopniu zabezpieczyło funkcjonowanie komendy. Na chwilę obecną dzielnicowi są już, że tak powiem, wyposażeni prawie dobrze, prawie, że tak powiem, poza terenem miejskim wszyscy dzielnicowi na terenie gmin Srokowo, Barciany czy na terenie gminy wiejskiej Kętrzyn mają czym jeździć i naprawdę to są radiowozy wyłącznie prawie, że wykorzystywane przez dzielnicowych, natomiast jeszcze mamy potrzeby tutaj, że tak powiem, liczę na to wsparcie w przyszłości. Jeszcze jak jestem przy głosie, od razu zbliża się Dzień Samorządowca i chciałbym w imieniu komendanta powiatowego, w imieniu policjantów i pracowników bardzo serdecznie życzyć Państwu wszystkiego dobrego i dwa takie życzenia. To znaczy życzę Państwu podejmowania mądrych decyzji i determinacji w wcielaniu tych decyzji w życie. Dziękuję.
Dziękujemy ślicznie za życzenia. Jeśli nie ma innych pytań, dziękuję również za informację przedstawioną. I przechodzimy do kolejnego podpunktu. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zapraszamy Pana Komendanta. Też ewentualnie, czy od razu pytania, czy ewentualnie chciałby Pan zacząć swoją wypowiedź jakimś wstępem.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panowie Starostowie. Z tych informacji, które na komisjach przedstawiałem też wczoraj w formie prezentacji, były udostępnione Państwu radnym. Później już po komisji były też pytania co do stanu zatrudnienia w komendzie. No więc informuję, że jest to 50 etatów mundurowych i 2 etaty cywilne w tak zwanym Korpusie Służby Cywilnej. Na dzień dzisiejszy są 3 wakaty, przy czym są to 2 wakaty, jeśli chodzi o funkcjonariuszy mundurowych i 1 cywilny, ale to są wakaty, które będą już w tym roku zlikwidowane, dlatego że już podjąłem kroki z sukcesem zresztą w związku z pozyskaniem absolwentów szkół pożarniczych i 1 lipca będzie 1 absolwent szkoły oficerskiej. Od 1 września 1 absolwent szkoły aspirantów. To jest poziom niżej, jeśli chodzi o nasze szczebel dowodzenia. I pracownik Korpusu Służby Cywilnej będzie zatrudniony od 1 czerwca, więc za kilka dni. Zakładam, że na dzień 30 września nie będzie żadnego wakatu. No, takie pytanie były, także to w formie uzupełnienia do wczorajszych ustaleń na komisji. Natomiast jeśli chodzi o wyjazdy, bo też, tak żeby Państwu powiedzieć, wprawdzie analizujemy rok 2017, ale na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o rok 2018, dzisiaj dokładnie 307 interwencji na terenie całego powiatu. W tym 174 pożary, 115 miejscowych zagrożeń, a więc to wszystko, co robimy oprócz gaszenia pożarów i 18 alarmów fałszywych. Zakładając, że dzisiaj jest 143 dzień roku, więc średnio wychodzi mi 2,14 dziennie. Interwencji podejmowanych zarówno przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotniczych straży pożarnych na terenie naszego powiatu. Tych ochotników, tak, tych ochotników mamy bardzo, bardzo dużo, no 12 jednostek, jak ja ich nazywam, i prawa ręka, i prawe płuco ratownicze. Bez nich byłoby bardzo ciężko. I zawsze przy każdej okazji im za to dziękuję i jak tylko mam taką możliwość, to czynię, bo mówię, bez nich byłoby ciężko. To tak w kwestii uzupełnienia tych informacji, które były na komisjach, tak? Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to a będę potrafił, to... Nie tylko, panie radna, ale też na przykład wiatrołomy, wichury, podtopienia. To jest to wszystko, co natura nam... No z naturą przegrywamy, tak? Ale ona jest najsilniejsza i ona pokazuje nasze miejsce w szeregu. Jesteśmy przygotowani. Natomiast jeśli chodzi, ja nie wiem, czy to jest na pewno 50 tysięcy, o które pytał pan radny, ale rzeczywiście chciałbym potwierdzić, że w ubiegłym roku niemal wszystkie samorządy naszego powiatu wspomogły. Komendę powiatową. Ja nie mówię o wsparciu, o jakby obowiązku poszczególnych gmin w kwestii utrzymania i wyposażenia jednostek OSP, tak? Natomiast ja mówię o wsparciu komendy powiatowej i potwierdzam, że wszystkie samorządy taką pomoc wniosły. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy, jako uzupełnienie pewnych braków, które mieliśmy do realizacji zadań z zakresu poszczególnych ratownictw. I w tym zakresie kupiliśmy na przykład, chociażby dzięki wsparciu samorządu powiatowego, torbę, sprzęt medyczny, cały zestaw do ratownictwa medycznego, a także dwa specjalistyczne takie ubrania wypornościowe do ratownictwa lodowego i wodnego. Uniwersalne, które może być wykorzystywane i latem, i zimą na lodzie, tak? To jeśli chodzi o powiat. W tym roku również komenda wystąpiła z wnioskami do wszystkich samorządów, nie o duże pieniądze, bo uważam, że kwoty, które wnioskowaliśmy, rzędu 15 tysięcy, to nie jest coś pewnie, co mogłoby zachwiać trudną sytuacją poszczególnych samorządów. Ja mam świadomość tego obowiązków, macie jako samorządy bardzo dużo, natomiast myślę, że taki rząd wielkości to każdy samorząd jest w stanie udźwignąć, a będzie to też wyraźny sygnał dla strażaków, że mamy poparcie, tak? Jestem do Państwa dyspozycji, jeśli są jakieś pytania.
Dziękuję za wypowiedź. Czy są pytania do Pana Komendanta? Nie widzę. Dziękuję
za te wsparcie. Jeszcze raz dziękuję i podobnie jak kolega Komendant z życzeniami z okazji Dni Samorządu Terytorialnego życzę, aby, tak jak wczoraj też mówiłem, aby te problemy, które macie, udało się rozwiązać na rzecz lokalnej społeczności, a w tych swoich planach i zamierzeniach to nie zapominajcie o nas, o strażakach. Dziękuję.
Dziękujemy.
Tak, jeden raz w roku, 4 maja świętujemy, aczkolwiek zaznaczam, że w tym dniu również jest cały czas pełniony dyżur i oprócz tego, że ci, którzy są oznaczeni, mianowani, to nie zapominamy o naszych obowiązkach i jest pełniona służba 365 dni w roku.
Dziękujemy. Tym sposobem wyczerpaliśmy ten punkt. Przechodzimy do punktu kolejnego. Analiza utrzymania dróg powiatowych w zakresie remontów i inwestycji. Również prosimy o wyłączenie drugiego mikrofonu, bo to cały czas sprzęża. Zapraszam pana dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Tą informację również otrzymaliście państwo drogą elektroniczną. I w tym punkcie jest taka propozycja, aby skoncentrować się właśnie tutaj na zadaniach Zarządu Dróg Powiatowych. Natomiast o inwestycjach państwo doskonale wiecie z informacji na temat budżetu i tego, co mamy w tym zakresie w tym roku zrobić. Oddaję głos panie dyrektorze.
Witam państwa, szanowny przewodniczący, szanowna rado. Generalnie cyklicznie, tak jak w zeszłym roku, są pewne zmiany na naszej sieci i one w dużej mierze są spowodowane przekazywaniem, a raczej zmianą kategorii dróg powiatowych na drogi gminne. W obecnym roku zniknął nam jeden obiekt mostowy, został przebudowany do przepustu, także zawęża się też jakby obszar wymagany szerszym albo bardziej szczegółowym kontrolowaniem w oparciu o prawo budowlane. Jesteśmy niedużą organizacją, jak na naszą sieć, do czego pewnie jeszcze wrócę na końcu prezentacji. Niemniej jednak są to nasze podstawowe zasoby kadrowe. Od administrowania poprzez koordynowanie robót i własne utrzymanie po nieduży dział administracyjny. To, co zmieniło się w tym roku. W zasadzie zmieniły się założenia strategii rozwoju zarządu dróg powiatowych. Do tej pory przy poprzednim zarządzie zarząd dróg powiatowych opierał się w dużej mierze na efektywności finansowej, to znaczy na skromnej, może nie na skromnej, na wąskiej organizacji, która w dużej mierze skupia się na zarządzaniu. Oczywiście ten model jest jak najbardziej poprawny. W tym roku, w marcu, po spotkaniu z zarządem poczyniona została mała korekta, do której się dostosowaliśmy. Stawiamy obecnie na większą skuteczność. Wiąże się to z pójściem ścieżką, którą kroczą inne powiaty. Oczywiście w większym lub mniejszym stopniu. Wiąże się to oczywiście ze zwiększeniem struktur organizacyjnych, no ale biorąc pod uwagę to, że jest rozpoczęty, że był rozpoczęty rok budżetowy i gro środków była zaangażowana w inne przedsięwzięcia, tak też w związku z tym w dużej mierze w sferze planów pozostaje kształt przyszłej organizacji, która też będzie korygowana. Ona przede wszystkim będzie opierała się na realizacji zadań w modelu liniowym, co do tej pory w dużej mierze też realizowaliśmy, i modelu mieszanym. Model mieszany to jest zaangażowanie naszych własnych pracowników i zasobów. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, mieliśmy 4 pracowników operacyjnych plus majstra plus kierownika. Te zasoby to była właśnie pewna słabość okresu zimowego, kiedy zimę mamy łagodną i kiedy nie mamy wsparcia w postaci robót interwencyjnych w zakresie na przykład naprawiania ubytków i wybojów na drogach. Łagodna zima powoduje to, że śniegu nie ma, okej, oszczędzamy wtedy, jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, natomiast kolejkowanie zakresu prac związanych z poprawą bezpieczeństwa poprzez uzupełnianie ubytków, a muszę Państwu przypomnieć, że ubezpieczyciel tutaj jest bardzo surowy, to znaczy on trzyma naszą stronę do momentu, póki ma pewność, że my realizujemy nasze zadanie w miarę skutecznie. Jeżeli dojdzie do takiego wniosku, że nie, wówczas nie będzie nas bronił. Mówię tutaj o OC z tytułu roszczeń za uszkodzone pojazdy, na przykład, które wpływają do nas. Także w dużej mierze idziemy teraz w kierunku modelu mieszanego. Wiąże się to z pewnym dosprzętowieniem. Na razie to dosprzętowienie ma wymiar uzupełnienia tego, co w tym momencie mieliśmy, bo posiadamy traktor 30-letni. Kosiarkę zabrał Zarząd Dróg Wojewódzkich. To był kiedyś jakby pewien pakiet, kiedy ta organizacja funkcjonowała na drogach wojewódzkich i powiatowych. Oni zabrali kosiarkę, dokupili sobie traktor, my zabraliśmy traktor, dokupiliśmy sobie kosiarkę i no, brzmi zabawnie, to prawda, ale obawiamy się, że nasz traktor po prostu nie podoła temu i w tym kierunku akurat idziemy, żeby nie kupować jeszcze niczego nowego, a żeby na razie uzupełnić zasoby, które wyczerpały się w tym momencie. No i tym traktorem zamierzamy troszkę powalczyć na naszej sieci drogowej. Oczywiście skuteczność formułujemy w oparciu o roboty, gdzie stosunek ilości do jakości, jakości do ilości jest mniejsze od jednego, to znaczy tam, gdzie nie potrzeba żadnych specjalistycznych kompetencji. To znaczy nie zamierzamy konkurować z firmami wykonawczymi, nie będziemy budowali przepustów, ale trawę możemy kosić. Muszą Państwo wiedzieć, że główne założenie jakby planu finansowego szacowania wykoszenia trawy na poboczach, które przejęliśmy od Zarządu Dróg Wojewódzkich, to było jedno koszenie na szerokości 1 metra. To bardzo mało. Biorąc pod uwagę inwestycje, które w międzyczasie zostały zrealizowane, jeszcze przy poprzednim zarządzie, jak też tutaj przy tym, omawialiśmy utrzymanie tych dróg, które zostały wyremontowane na szerokości całego pasa drogowego. I mimo tego, że tych kilometrów jest 10 razy mniej, to koszt rośnie prawie dwukrotnie. Kosiarka pozwoli dla nas jakby przerzucić tą część wydatków na wykaszanie pasa drogowego, czyli na wykorzystanie traktorów z kosiarką na wysięgniku. Tego oczywiście nie mamy. tą usługę musielibyśmy kupować. Także chcąc utrzymać jakość tych odcinków, które zostały przebudowane, po prostu będziemy tutaj mocniej wchodzili w wykaszanie całych pasów. W prostym zestawieniu tabelarycznym. Kurczę, nie wiem, czy Państwo otrzymali wersję drukowaną, bo to, co mamy na...
Okay. Dostaliśmy elektronicznie, więc też okay. Nie wymagane jest tak aż szczegółowo
w dużej mierze,
omówienie każdego slajdu.
W dużej mierze ten rok zaczęliśmy od mocnych robót, od mocnego wejścia interwencyjnego na drogach gruntowych, ponieważ echo mokrego roku 2017, jak też jesieni i zimy, która może nie była zbyt ostra, spowodowały to, że po przyjęciu planu przebudowy dróg powiatowych w zakresie nawierzchni gruntowych i zidentyfikowaniu ponad 13 km odcinków nieprzejezdnych, oczywiście wiele z nich jest jakby zlokalizowanych na odcinkach rzadko uczęszczanych, jednak gros z nich jest w tych miejscach, w których jednak mieszkają ludzie. I wchodziliśmy w pierwszej kolejności właśnie tam, gdzie możemy zapewnić tą podstawową, gdzie możemy zapewnić tę podstawę, to znaczy dojazd do domu. Generalnie przy rozmowach związanych z rozwojem sieci Zarząd Dróg optuje przede wszystkim za tymi inwestycjami, które idą w kierunku wyższego natężenia ruchu, ważności dróg, jednak w kontekście zapewnienia przejezdności, czyli tych niezbędnych podstaw, tej niezbędnej podstawy, gdzie ryzyko związane z wjechaniem w pewien obszar i utknięcie w tym miejscu było najwyższe. Czyli tutaj akurat na najsłabszych drogach, czyli gruntowych, poprawiliśmy kilka odcinków. Oczywiście interwencyjnie, w ramach pewnych oszczędności, które powoli zaczynają się wyczerpywać. Kolejna ważna kwestia to są przepusty. Nie ma roku, żebyśmy nie zaczęli go od awarii przepustu. Są to awarie mniej lub bardziej spektakularne. W tym wypadku tutaj mówimy o przepuście między Łęknicą a Świętym Kamieniem. Przepust zawalony przez bobry. To taka ciekawostka, ale generalnie chodzi o to, że na sieci przyjdzie nam jeszcze odkryć wiele przepustów, tym bardziej, że w tym momencie przyglądamy się dwóm, a jeden z nich będziemy musieli najprawdopodobniej pilnie wykonać, będzie konieczny do wykonania, w związku z tym, że jeżeli 11 sierpnia w Świętej Lipce będzie odbywało się nabożeństwo, to objazd w związku z zamknięciem drogi wojewódzkiej będzie poprowadzony tą drogą powiatową i w ciągu tej drogi powiatowej przy Stachowiźnie mamy zlokalizowany ten przepust, także podejrzewamy, że jeżeli go nie zrobimy teraz, to po 11 sierpnia na pewno będziemy musieli go zrobić lub będziemy mieli spektakularne zamknięcie tego odcinka w związku z zawaleniem się przepustu. Oczywiście kwestie bezpieczeństwa i remontów nawierzchni przede wszystkim. Oznakowanie pionowe, poziome, to co rzuca się w oczy po zeszłorocznych robotach utrzymaniowych w tym zakresie, to, że być może jest to powiązane z rokiem wyborczym i tym, że natężenie prac inwestycyjnych jest potężne i wiele firm satelitów, które świadczą wąskie zakresy usług, jak malowanie nawierzchni, jest zlokalizowane przy dużych kontraktach, stąd też ciężko jest ich wyrwać do nas. Wiem, że Zarząd Dróg Wojewódzkich jeszcze nie wyłonił wykonawcy, a stawki, które są dla nich proponowane, są kosmiczne. My również zakładaliśmy 25 tysięcy z uwagi na to, że stanowiska dla niepełnosprawnych należy wymalować na niebiesko. A w tym momencie zostaliśmy zastrzeleni ofertą za 36. Powtórzyliśmy to zapytanie. 32 tysiące to jest jakby minimum, które udało się stargować. To nie jest oczywiście jedyny pakiet robót, który jest ciężki do wyłuskania z rynku. Roboty odwodnieniowe, czyli ścinka, pobocza, niestety te roboty idą w ostatniej kolejności. W pierwszej kolejności wszelkie awarie, interwencje i to, co zostanie, będzie szło w tym kierunku. Oczywiście utrzymamy wszystkie roboty, które... Oczywiście pytanie jest tylko takie, na jakim poziomie środków, które idą w kierunku czytelności drogi, poprawy czytelności drogi, bo w tym samym mamy większe pole widzenia, większy czas reakcji do zatrzymania pojazdu. Tak też zostaniemy jak najbardziej przy wycince krzaków. Od 1 czerwca Zarząd Dróg Powiatowych zawarł dwie umowy z Urzędem Pracy na roboty interwencyjne i roboty publiczne, w ramach których będzie zasilało nas 10 osób. Pracownicy, którzy są wyłonieni z robót interwencyjnych, są przygotowywani pod kątem, bo nie są to pracownicy, którzy będą oddelegowani do robót związanych z utrzymaniem zieleni. Z nich chcemy przygotować pewną grupę ludzi, która będzie pracowała na drodze, ale będzie zajmowała się tematami bardziej złożonymi. Już mamy w zasadzie ten taki rdzeń. Wygląda to w ten sposób, że te osoby uczestniczą jakby we wszystkim, czym zajmują się podstawowi pracownicy, czyli kierownik obwodu i jego majster, i uczą się po prostu czytania drogi. Za chwilkę podchodzimy do planu wyrębu, który będziemy tutaj przedstawiali dla zarządu w celu pozyskania zgody o wnioskowanie o wycinkę. Także ta grupa zajmuje się jakby identyfikowaniem miejsc, które należy chronić. Czy będzie to wymagało zawierania porozumień, umów, czy ochrony pasa drogowego przed zalewaniem. To są tematy bardziej złożone. Okej.
Panie dyrektorze, może takie jasne, najważniejsze jakieś trzy zdania jeszcze?
Jasne. W zasadzie cała pozostała reszta to jest kwestia pewnej pracy cyklicznej. To, co najważniejsze, to wolne środki będą przekierowane wówczas na profilowanie rowów i ścinkę pobocza. Na tą chwilę tylko identyfikujemy odcinki te najtrudniejsze, żeby później cokolwiek tam znaleźć. Oby awarii, przepustów nie było zbyt wielu. To, co jakby wyjątkowo w tym roku nam wpadło, to jest przygotowanie nakładki przed Pilcem, żeby odcinek turystyczny przed 11 sierpnia był zabezpieczony i tym samym jakby dwie atrakcje turystyczne, to znaczy Wierłosz i Święta Lipka, no, były zabezpieczone w miarę solidną nawierzchnią, wyremontowaną nawierzchnią. Pozwoliłem sobie też na umieszczenie materiałów. Tutaj pan starosta mnie prosił, żeby można było dokonać małego porównania, jeżeli chodzi o również... Może nie tyle, jeżeli chodzi o poziom sieci, czy dochodów i wydatków poszczególnych powiatów, ale też przede wszystkim zasobów, którymi dysponują ich zarządy. Oczywiście nie ma co porównywać zarządów, które funkcjonują 19 lat i budowały swój potencjał przez 19 lat, gdzie my dopiero jesteśmy na powiecie od ponad półtora roku. Także, no ale są to pewne kierunki, którymi będziemy podążali. Z grubsza to wszystko, gdyby były pytania.
Czy są pytania? Pan radny Malecki.
No cóż, mówiąc o drogach powiatowych, to można, zapożyczając tak znane powiedzenie, koń jaki jest, każdy widzi. Drogi powiatowe, jakie są, każdy widzi. Ja bym tutaj rozdzielił dwie sprawy, jeżeli chodzi, skoro mówimy o utrzymanie dróg powiatowych, to znaczy o inwestycje drogowe i o bieżące utrzymywanie. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to można powiedzieć, że w tej materii odnieśliśmy sukces. I tutaj należą się słowa uznania również poprzedniemu zarządowi, jak również i pracownikom starostwa. Ja tam od czasu do czasu bywam i jestem pod ogromnym wrażeniem ich fachowości i kompetencji. Czyli jeżeli chodzi o inwestycje, to prawdopodobnie nigdy w terenie przynajmniej, a przynajmniej w mojej gminie, tyle nie zrobiono, ile zrobiono w tej kadencji. I tutaj trzeba oddać, prawda, tą sprawiedliwość. Natomiast jeżeli chodzi o takie bieżące utrzymanie dróg powiatowych, totalno ponieśliśmy jak do tej pory klęskę. A chyba dlatego, że po prostu nie doczekaliśmy się nigdy, kadencja nasza się powoli kończy, nigdy nie doczekaliśmy się konkretnej takiej strategii, co robić, jeżeli chodzi o drogi powiatowe. To znaczy mam tutaj na myśli również funkcjonowanie zarządu dróg, bo do tej pory tutaj pan dyrektor powiada, że w tej chwili mówimy o jakimś takim modelu dwutorowym, czyli troszeczkę robimy własnymi siłami, troszeczkę robimy, a większość robimy zlecając wykonanie innym firmom. Ja to uważam, że to jest niewłaściwe, ponieważ tutaj jeżeli zdecydowalibyśmy się na to, że jest to zarząd ściśle kadrowy, no to nie trzeba by było dokonywać żadnych zakupów, traktorów tam i tak dalej, i tylko po prostu byłaby kadra, która by oceniała i dokonywała zleceń dla jakichś podmiotów zewnętrznych. Jeżeli byłoby inaczej, to sukcesywnie, oczywiście nie naraz, no bo to faktycznie tutaj pan dyrektor słusznie mówi, że tutaj no nie można tak od razu, bo skoro funkcjonujemy od półtora roku, tak, no to trudno, żeby tutaj, a wiadomo, co żeśmy zastali. Więc tutaj faktycznie, gdyby to była jakaś koncepcja, no to by była budowa, powiedzmy, krok po kroku jakiegoś modelu, w którym by, powiedzmy, robimy te we własnym zakresie i zarządzanie tą drogą, i we własnym zakresie, jeżeli chodzi o wykonawstwo. No tego niestety nie ma. Nie wiem, jak tam, czy odnaleźli panowie starostowie tą koncepcję, o której pan poprzedni starosta ciągle mówił, że jest. Nie wiem, czy znaleźliście państwo tą koncepcję, nie wiem. Proszę państwa, ja uczestniczę w sesjach gminy Barciany i powiem tak, że 90% interpelacji, jakie padają, tam dotyczy niestety dróg powiatowych. A to prawda jakiś przepust, a to tam jakieś załomy, a jakieś tam czort go wie co. Jest tego bardzo dużo. Jeżeli chodzi o przepusty, no tutaj w jednym wypadku postanowiłem pojechać i osobiście sprawdzić. No i faktycznie to w miejscowości Ogródki, pan dyrektor tam chyba też był. Sytuacja, no bo pan dyrektor tam usiłował mówić w ten sposób, że jest to urządzenie melioracji wodnej i w zasadzie wówczas zgodnie z prawem wodnym obowiązek utrzymywania urządzenia melioracji spoczywa proporcjonalnie do odnoszenia korzyści tych, kto noszą o korzyści. No takie coś jest. Tylko ja nie wiem akurat, czy te konkretne urządzenie jest na ewidencji zarządu, czy też jego nie ma. No bo jeżeli by było na ewidencji zarządu, to stanowiłoby własność, powiatu. Ale tam w tym konkretnym wypadku, no niestety tutaj muszę przykre słowa powiedzieć, tam zrobiono faktycznie z jednej strony sprowadzono koparkę, wykonano tam jakiś odpływ, tylko że ten odpływ był jest suchy, no bo woda nie przeciekała, ponieważ została zapchana. Ale czym ona została zapchana? Została zapchana żwirem. Żwirem, który spływał z drogi żwirowej, bo to jest droga żwirowa i w czasie jakiejś tam burzy czy konkretnych ulewów ona spłynęła. Ja tam faktycznie grzebnąłem, patrzę, no żywy żwir tam jest tego. Także tutaj tłumaczenie, że jest to urządzenie melioracji wodnej, byłoby po prostu niesłuszne. Dlatego też jeszcze jest jedna rzecz, upieranie się przy tym, bo tak się skarżyli radni gminni, że tutaj pan dyrektor odsyła, jak gdyby każe robić samemu, czy odsyła gdzieś tam i mówi, że pieniędzy nie ma i tak dalej. No wiemy, że nie ma pieniędzy, ale trzeba również wziąć pod uwagę to, że każdy przepust odprowadza również drogi wody, te, które spływają z dróg, no bo przeważnie każda droga, taka troszeczkę już zorganizowana, ma rowy przydrożne, a skoro są rowy przydrożne, no to zbiera się tą wodę i ona gdzieś tam, prawda, odprowadza. Dlatego też mówię, na koniec tutaj kadencji ja bym poprosił jednak zarząd, żeby no po prostu tą strategię, może jeszcze, no nie dla nas, nie dla naszej rady, ale dla przyszłej, jednak postarał się opracować, co to ma być, czy to ma być ten model mieszany, czy też model kadrowy, czy jeszcze jakiś tam inny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy pan dyrektor chce się odnieść do słów pana radnego?
Znaczy, w zasadzie, jeżeli chodzi o kwestie klęski, to nie wiem, co mogę powiedzieć. Funkcjonowanie obu modeli jest jak najbardziej właściwe i możliwe. To znaczy, są ludzie kompetentni do koordynowania sprzętem, który bierzemy z najmu i są ludzie, oczywiście możemy tutaj właśnie uzyskać dany efekt synergii, to znaczy mieszając wynajętą równiarkę, bo nikt nie będzie kupował równiarki z naszym sprzętem, który byłby odpowiedzialny na przykład za interwencyjną ścinkę pobocza, ale to jest inna kwestia. Dla mnie kierunek jest jak najbardziej właściwy. Tutaj ja tego nie postrzegam w charakterze klęski. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię, którą podniósł pan radny, ja myślę, że nie ma to nic wspólnego jakby z analizą utrzymania robót. Temat został zbadany, został wysłanych kilka odpowiedzi łącznie do pana radnego. Oczywiście w przepuście, jeżeli pan radny znalazł żwir, no to okej, okay, ale tam mamy tak wysokie pobocze, że ja nie wiem, którędy ten żwir miałby wyskoczyć z tej drogi. Odrębną kwestią jest oczywiście właściwość tego urządzenia. Te urządzenia są wszystkie szczegółowe, to są urządzenia wodne melioracji szczegółowych. Konsultacje, które w tym kierunku odbyliśmy z Wodami Polskimi, z byłymi pracownikami starostwa, którzy do końca poprzedniego roku realizowali te zadania, nie pozostawiają żadnych wątpliwości. I w tym kontekście pozwoliliśmy sobie na taką edukacyjną korespondencję. Oczywiście jest pewien punkt, który pozwala na niezgodzenie się z tym, co tam zostało zawarte. Jest pewna ścieżka, którą Polskie Wody proponują. Jest to po prostu sprawdzenie tego. Polskie Wody wówczas w drodze decyzji wskazują, kto utrzymuje i jak. Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi mówi wprost, urządzenia, które są urządzeniami melioracyjnymi, służą przede wszystkim do polepszenia warunków gruntowych, jeżeli chodzi o uprawy rolne, i drogi i tereny spod dróg są z tego wyłączone, a fakt funkcjonowania rowu czy przepustu melioracyjnego w pasie drogowym nie zwalnia z utrzymania tych urządzeń osób, które odnoszą korzyści. Natomiast w świetle artykułu 208 zarządca nieruchomości, u którego są dane urządzenia, czyli na przykład Zarząd Dróg Powiatowych, musi udostępnić wejście dla tych ludzi, którzy utrzymują, czy firmy, która by działała na ich zlecenie, i ta firma wtedy może czyścić. Tutaj nic się nie dzieje, co by nie było objęte przepisami prawa. To, co tutaj jakby, z czego staramy się zrobić jakby coś wielkiego, to jest temat powszechny dla Wód Polskich, także tak jak my pracujemy na drogach, tak oni pracują na urządzeniach melioracyjnych. Ewidencje, które są dostępne online, są tutaj jednoznaczne. Także to wszystko z mojej strony.
Dziękuję. Czy są jeszcze inne pytania do pana dyrektora? Jeśli nie ma, to dziękuję panu dyrektorowi za informację i proponuję przystąpić do realizacji kolejnego punktu. Punktu 9. Odpowiedzi na zadane zapytania do starosty kęczyńskiego i członków zarządu powiatu. Takie pytania były 3, z tego co zanotowałem. Panie starosto, daj głos.
Było pytanie radnej pani Ali Kamińskiej odnośnie kontroli w szkołach. Kontrola dotyczyła prawidłowości wynajmu pomieszczeń będących w trwałym zarządzie PCE i zespołu szkół w Reszlu. Była proponowana po raz pierwszy, więc nieczęsto. Trwała od 2 do 3 godzin, także nie zakłóciła za bardzo pracy szkoły. Była uzgodniona z dyrektorem jednym i drugim, także oni też jakby nie widzieli problemu z terminem. Pan radny Kochanowski, zmiany w budżecie, zawierać w sprawozdaniu. Znaczy tutaj pani skarbnik jak najwięcej tych zmian stara się wrzucać na sesję, tak? My na zarządzie mamy nie tak dużo, bo wszystko, mówię, wszystko stara się, żeby tutaj było w tych zmianach podejmowanych przez radę. No ale tu myślę, że tam kwestia tej większej opisów czy coś, to nie będzie problemem. I te informacje tam będą mogły być umieszczane. Jeżeli chodzi o informacje w BIP-ie, no tu mieliśmy problemy kadrowe, że tak powiem. Jedna pani tutaj obsługiwała radę i zarząd, także stąd były opóźnienia. Teraz, jak państwo widzą, na zastępstwo została zatrudniona druga osoba. Myślę, że trochę nadgonimy. No to też, no nie chcę mówić, ale takie sytuacje się zdarzały wcześniej, także nie jest co my jakby chcemy ukryć, po prostu z przyczyn obiektywnych. Myślę, że to zostanie wkrótce naprawione. Jeżeli chodzi o te pytania. Pan Kuczyński, Głowbity, Dłużec. Zostanie wykonany odcinek 550 metrów bieżących. Inwestycja zakończy się przed miejscowością Dłużec Wielki. Do przejazdu brakuje jeszcze 1 km. Także to koszt jest 348 028 zł tej inwestycji.
Dziękuję. Czy pani skarbnik uzupełniająco jeszcze do pytania pana radnego Kochanowskiego, tak?
Zapomniałem powiedzieć, tak. Dziękuję pańska.
Dziękuję za uzupełnienie tej informacji. Przechodzimy więc do kolejnego punktu 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Takowe widzę było jedno. Panie starosto.
To pan dyrektor szpitala to mówił też na ten temat. Z tego, co mamy informacje od pełniącego obowiązki dyrektora, który nam udziela na zarządzie, to jeździł do Narodowego Funduszu, ale w sprawie zwiększenia kontraktu i tam właśnie został poinformowany, że jak on chce zwiększać, jeżeli kontrakt nie jest wykonany w pewnych zadaniach. Także nic nie wiem na temat podziału kontraktu i gdzieś jakby rezygnacji z części kontraktu dla naszego szpitala. Raczej tutaj są starania o zwiększenie kontraktu. Tym bardziej, że tam szanse są, ale jak dyrektor mówił, dopiero przy rozliczeniu na koniec roku, bo w związku z problemami tam innego szpitala, tutaj oddział pediatryczny ma więcej pacjentów, także tutaj jakby z tego typu są szanse na dofinansowanie, tak, ale nie znaczy no nic nie wiem na temat takiego, że ktoś działa na szkodę naszego szpitala.
Dziękuję. Przechodzimy więc do kolejnego punktu porządku obrad. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski. Przepraszam. No to już w tych sprawach różnych to jak najbardziej, i tak jeśli to jest kwestia do pytania, proszę, udzielam panu głosu.
Dziękuję bardzo. To tylko takie formalne pytanie, bo 2 lata temu bodajże były robione tak jakby teraz ta droga Studzieniec, Dłużec, ten co mówimy o 340 tysiącach za pół kilometra, a 2 lata temu było 4 kilometry zrobione za 700 ileś, to naprawdę tak wzrosły ceny, czy tam coś? Głowbity Korsze, tak.
Tak wynika z przetargu.
348 tysięcy za 500 metrów, a tam mówię, 700 ileś było chyba za 4 kilometry. Było od KOR zrobione aż...
Faktycznie takie chyba różnice są z cen przetargowych i to jest bardzo niepokojące i chyba te firmy, no już nie będę mówił, może nie kontynuować, ale są coraz drożej, to wszystko wygląda, wychodzi z przetargów.
Ta cena chodnika w Podlechach mnie zaskoczyła, pewnie w Chmielniku to samo, w Banaszkach, a teraz po prostu pół kilometra 350, przecież tam chyba nie są inne roboty specjalnie robione. Dziękuję bardzo.
Czy w sprawach różnych, zapytaniach, wolnych wnioskach? Pani Kamińska, pan radny Kraciński.
Panie Przewodniczący, ja mam pytanie do starosty, ponieważ 13 kwietnia złożyłam pismo, na które do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi, więc proszę o odpowiedź pisemną. Wiem, do poprzedniego zarządu ciągle były też uwagi i jakieś komentarze, że nie odpowiada na pisma albo nie udziela informacji, a tu w tej chwili też czekam. Miesiąc minął i odpowiedzi nie ma, więc proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję na to pismo.
Dziękuję. Pan radny Krasiński.
Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący Zarządu, koledzy, koleżanki radni, Szanowni Państwo, ja mam pytanie też podobnej treści co koleżanka Kamińska, tylko że do kogoś innego, a może nawet do osoby, która najwięcej wypowiadała się do tej pory w tej kadencji na temat profesjonalizmu. Natomiast do pani przewodniczącej komisji rewizyjnej. Kiedy pani odpowie na moje pisma, które złożyłem do pani chyba bodajże na początku lutego. Czekam. Na piśmie zostały przez biuro rady, nie jako wicestarosta ówcześnie, tylko jako radny się zwróciłem. Czekam na odpowiedź. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję. Czy inne sprawy, różne zapytania, wolne wnioski ze strony państwa radnych? Nie widzę na razie, jeśli może się jeszcze pojawią, to tylko chciałbym państwa poinformować, iż wpłynęły tutaj rezygnacje pana radnego Krasińskiego z członkostwa w Komisji Edukacji i Kultury oraz z członkostwa w Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu Kętrzynie. Stosowne zmiany z projektu uchwał będą przygotowane na następną sesję. Pozostałe pisma, które wpłynęły do Rady, otrzymaliście drogą elektroniczną, więc są Państwu znane. Oczywiście też są dostępne w Biurze Rady do wglądu. Czy inne sprawy, różne zapytania, wolne wnioski? Pani Radna Jańczuk.
Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni. Ja chciałam tylko podzielić się z Państwem taką refleksją na temat szpitala i wypowiedzi dyrektora i potem jakby kolejnych pytań i uwag, które padały do Pana Dyrektora. Myślę, że zarówno osoby, które, znaczy plan pracy, który został w tej chwili nam przedstawiony i realizowany, pokazuje, że tak jak Pan Przewodniczący to skomentował, że jest to działanie, które widać, że jest tam konkretna praca realizowana i pokazywane są konkretne działania. Natomiast również wydaje mi się, że taką miałam też dziś refleksję w pewnym momencie, kiedy pan dyrektor mówił o pomocy pielęgniarkom, że dotychczas pracowaliśmy nad tym, czy realizowaliśmy tak zwaną kroplówkę, krótko mówiąc, w szpitalu. I myślę, że my nadal taką kroplówkę możemy podłączyć w szpitalu. I jeżeli będzie taka potrzeba, żeby pomagać tej grupie zawodowej, pielęgniarkom, to myślę, że jesteśmy w stanie to zrealizować i pomóc. I tak samo będziemy realizowali konkretne cele i plany, które które będą nam przedstawiane. Tak jak dotychczas prosiliśmy poprzedni zarząd o pewne konkretne cele, na które i na dotacje, które mieliśmy dawać i oczekiwaliśmy tych konkretnych informacji, tak samo myślę, że w tym momencie, jeżeli takowe będą, to będziemy się do nich przychylać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Niedziółka.
Tutaj trzeba być precyzyjnym, pani radna, ponieważ dotować kosztów szpitala Rada Powiatu nie może. Dotować inwestycje możemy, ale dotować kosztów, czyli między innymi wynagrodzeń, Rada Powiatu nie może.
Ale słuszne działania dyrekcji wspierać powinniśmy. Czy są jeszcze inne sprawy, różne zapytania, wolne wnioski? Jeśli nie ma, proponuję przystąpić do realizacji kolejnego punktu w sprawie stanowiska, a po tym stanowisku zrobilibyśmy przerwę przed uchwałami. Jeśli państwo taką moją propozycję zaakceptujecie. Tak więc przechodzimy do punktu 12. Stanowisko w sprawie wstępnych uzgodnień dotyczących zmian kategorii dróg powiatowych położonych w granicach gminy miejskiej Kętrzyn. Nie mam wiedzy, czy wszystkie komisje opiniowały to stanowisko. Na pewno Komisja Budżetu. Poproszę o opinię Komisji Budżetu.
Stanowisko zostało zaopiniowane pozytywnie, przynajmniej oczywiście na posiedzeniu Komisji Budżetu.
Nie wiem, czy Komisja Zdrowia nie opiniowała Komisji Edukacji? Też tutaj mam podpowiedź z obsługi, że też nie było opiniowane. Otwieram więc dyskusję w tym punkcie. Pan Andrzej Sobczyk.
Przekażemy, ale mi chodzi o ulicę Budowlaną. Tam jeszcze w planie jest poszerzenie jej, bo nie wiem, czy ona przebiega tak, jak przebiega, czy ma być poszerzona. W każdym razie w budżecie przewidziane jest na to 200 tysięcy. No nie wiadomo, ci właściciele, co tam są. Mieli, czy byli w Szczepku urodzeni, że wiedzieli, że tam będzie centrum handlowe. W każdym razie działki dzięki uzbrojeniu ich zyskają kilkukrotnie swoją wartość. I czy tu jest konieczność dokupywania jeszcze pasa? Tam wystarczyło, to nie jest droga objazdowa, wystarczyłaby droga jednokierunkowa, bo dojazd do Tesco jest, że tiry dojeżdżają i tym samym wracają i do całej galerii handlowej, drugi wyjazd tam, a droga jednokierunkowa by tam moim zdaniem wystarczyła. I po co 200 tysięcy na wykup dodatkowej ziemi kupować, jak te 200 tysięcy na przykład można było pomóc dla szpitala czy na inne drogi. Dziękuję.
Ja nie wiem, czy bo też tym, po wczorajszej komisji też budżetu o tym rozmawialiśmy. Tutaj też staram się zaciągnąć informacji. Z tego, co się dowiedziałem, ten przebieg tej drogi został ustalony przez poprzedni zarząd. Ta droga, te dokumentacji została określona. Nie wiem, jest pani naczelnik ewentualnie może uszczegółowi, czy pan starosta, ale bo też po te pytanie o tym rozmawialiśmy. Też mnie to ciekawiło, więc to nie jest coś nowego, to jest tak, jak było wcześniej ustalone.
Ja tylko może dodam, że dotyczy to tylko, to poszerzenie dotyczy działek naszej, znaczy tu my od siebie nie będziemy, bo tam jest część naszej działki, ale działki gminy miejskiej Kętrzyn, także nie będzie wykupu od prywatnych właścicieli, a tutaj z miastem można się jakieś dojść do porozumienia, tak?
Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie projektu stanowiska? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję i proponuję przystąpić do głosowania nad podjęciem. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem stanowiska w sprawie wstępnych uzgodnień dotyczących zmian kategorii dróg powiatowych położonych w granicach gminy miejskiej Kętrzyn? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stanowisko zostało przyjęte. I zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią chciałbym w tym momencie ogłosić przerwę. 10 minut do godziny 16:35.
W tym przypadku komisja była jednomyślna, wszyscy za pozytywną opinią.
Dziękuję. Komisja Zdrowia. Dziękuję. Komisja Edukacji. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy są pytania do pani dyrektor? Czy pani dyrektor coś od siebie chciałaby jeszcze uzupełnić względem
Znaczy, tak, informacji. Chciałabym uzupełnić ze względu na to, że zapomniałam z tego wszystkiego na komisjach powiedzieć Państwu, na części komisji, bo na komisji budżetu powiedziałam o tym, że będzie wzrost świadczeń w zakresie pieczy zastępczej dokładnie dzieciom wypłacanym, ale oprócz tego o 5,13%, czyli rodzinie takiej zastępczej zawodowej czy niezawodowej o 52 zł, czyli do 1052 i plus te 500 zł dodatku wychowawczego, bo tutaj pan Michał na mnie patrzy, plus ten dodatek wychowawczy oczywiście. I oprócz tego chciałabym też zaznaczyć, że trwają prace. Już widziałam projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczący tego, że będziemy jako powiat, nie wiem nawet jak to nazwać, ale motywowanie do tego, żeby umieszczać coraz więcej dzieci w pieczy rodzinnej ze względu na to, że najprawdopodobniej będzie taki zapis, że nie będziemy mieli zwrotu za dziecko, które zostanie umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej z gminy. Taki projekt już widziałam i oprócz tego ten dodatek wychowawczy, bo myślałam, że tutaj pan radny Michał Kochanowski mnie wywoła do tego, ale nie wywołał, więc to powiem jeszcze jedno, że też trwają prace nad tym, żeby z dodatku wychowawczego w około 20%, tak jak postanowi Rada, było przekazywane na indywidualne potrzeby dziecka, na takie konta wyznaczone i w gestii to będzie powiatu, czyli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wypłacane po uzyskaniu pełnoletności przez dziecko. To tyle chciałam tylko dodać, bo
do tej pory nie jest to robione.
Jest robione, ale to każda rodzina indywidualnie, a to będzie najprawdopodobniej potrzeba podjęcia uchwały Rady Powiatu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do pani dyrektor? Nie widzę. Dziękuję więc za informację. Zamykam dyskusję i proponuję przystąpić do głosowania nad podjęciem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie i nosi numer 66/467/2018. Kolejna uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kończyckiego na rok 2018. Poproszę o opinię komisji. Komisja budżetu. Dziękuję. Komisja zdrowia. Dziękuję. Komisja edukacji. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam więc dyskusję i poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kończyckiego na rok 2018? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie i nosi numer 66/468/2018. Kolejna uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kęczyn na realizację zadania wykonania oświetlenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1735N od miejscowości Nowa Wieś Kęczyńska do cmentarza komunalnego. Poproszę o opinię komisji. Komisja budżetu. Dziękuję. Komisja zdrowia. Dziękuję. Komisja edukacji. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę głosów, tak więc zamykam dyskusję i poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kęczyn na realizację zadania wykonania oświetlenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1735N od miejscowości Nowa Wieś Kęczyńska do cmentarza komunalnego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie i nosi numer 66/469/2018. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zmiany uchwały numer 60/433/2018 Rady Powiatu Kęczyn z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kęczyńskiego na lata 2018-2034. Poproszę opinię komisji. Była też tam autopoprawka. Nie wiem, czy na wszystkich komisjach ona była przedstawiona, na wszystkich, tak? Więc proszę o opinię komisji. Komisja budżetu. Dziękuję. Komisja zdrowia. Dziękuję. Komisja edukacji. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie.
Panie przewodniczący, a dlaczego te autopoprawki nie zostały wprowadzone?
autopoprawki nie są oddzielnym punktem. Będziemy głosować. Na razie... Tak, tak, tylko na razie poprosiłem o opinię komisji. Za chwilę przy pierwszej kolejności będzie głosowana autopoprawka, później uchwała. Autopoprawka nie jest prowadzona jako oddzielny punkt do porządku. Otwieram dyskusję w tym punkcie. WPF. Autopoprawka i WPF. Jedna autopoprawka była do WPF-u, druga była do budżetu, jak dobrze pamiętam.
Czy pani potrafi powiedzieć przy tych zmianach, które tutaj są proponowane, bo wiadomo, że będą kredyty zaciągane, jak kolejna kadencja i kolejni radni poradzą sobie z kredytami? Czy będzie można zaciągnąć jakikolwiek kredyt przy tych wskaźnikach?
Dziękuję za informację. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan radny Niedziółka.
To znaczy pani skarbnik wie o tym, że to nie tylko te wskaźniki decydują o zaciąganiu kredytów i zadłużeniu, bo rzeczywiście jak spojrzeć na zadłużenie starostw powiatu, to ono wynosi 28 milionów bodajże, kwota całego długu. Ono jest duże. Natomiast może nie o tym, bo rzeczywiście patrząc na WPF i na później na kolejne lata, jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to można powiedzieć, że następna rada, jeśli się nic nie zmieni, nie będzie miała dużo do roboty, ponieważ te wydatki majątkowe, jak pani to przedstawiła w WPF-ie od 2020 roku, kształtują się na poziomie między 2 a 3 miliony. I to jest jedno. Drugie, pani skarbnik, wprowadziła pani autopoprawkę, gdzie zmienia pani plan wydatków na 2019 rok na remont basenu pływackiego z 8,5 miliona na 5 milionów 114, z czego kwota finansowania z budżetu powiatu 4 miliony 100, a teraz 714 tysięcy. Ja chciałbym się spytać, dlaczego mówiła pani wczoraj na komisji budżetu, że to jest pomniejszenie wydatków majątkowych. A czy to wpływa w jakikolwiek sposób na finansowanie i na kredyt? No, tak, tylko że ona była uwzględniona wszędzie, w wydatkach majątkowych, ale również w finansowaniu.
Finansowanie basenu w roku przyszłym 5 milionów, tak?
Tak.
3 miliony 400 środkami z Unii Europejskiej i milionem złotych ze środków
Tak, tam było 4 miliony 100 z budżetu powiatu, tak pani to zapisała. Nie, momencik, ale to było zapisane i teraz czy to było z kredytu?
Nie określamy w perspektywie płynności, czy to jest kredyt, czy to nie określamy tego.
No, no dobrze. Czyli pani przewiduje...
Planie finansowym na dany rok.
Okej, no dobra. Dobra, w każdym razie moim zdaniem to wpływa też na finansowanie. Powinno wpłynąć na finansowanie w przyszłych latach. I druga rzecz, bo inżynieria finansowa jest tutaj dość prosta i to co zrobiono, żeby zrobić kredyt, żeby zaciągnąć kredyt w 2018 roku, ten dodatkowy, o którym pani wczoraj mówiła, to wynika również z tego, że zwiększyła pani środki, wolne środki własne na koniec roku 2018 o 2 miliony ponad. W WPF-ie i zmieniła pani wynik, pogorszyła pani wynik o 2 miliony 800 w powiatu, czyli razem około 5 milionów, to jest, z czego to wynika, bo to nie jest prosta matematyka, tylko to jest po prostu ustawianie pewnych wskaźników. I zmienia pani w stosunku do oryginalnego budżetu wolne środki o 2 miliony 100 i zmienia pani wynik z 1 200 na plusie na 1 700 z kawałkiem na minusie. Z czego to wynika? 18. Pytam o co innego, bo zwiększa pani do oryginalnego budżetu wolne środki o 2 miliony 200. No to z czegoś to musi wynikać, co nie? To z czego to wynika?
To 19.
Okej, dobra, niech będzie, przepraszam, 19 w WPF-ie, przepraszam. Ale to jest to samo, bo to jest zmiana. Przepraszam. To jest, mi chodzi o wynik, bo to są dane w WPF-ie, tak? Chodzi, nie pogubiłem się, tylko po prostu te dane są potrzebne do inżynierii finansowej przy ustaleniu kredytu, przy możliwości zawarcia kredytu i po prostu są moim zdaniem naciągnięte i tyle, no. Naciągnięte po to, żeby móc zaciągnąć kredyt. Nie, wolne środki. I wynik budżetu. Tak, tylko ja pytam, z czego wynika zwiększenie. Dziękuję.
Z prognozy, ze zwiększenia...
roku bieżącego trzymają się na poziomie planu roku bieżącego i maleć nie będą, lecz natomiast to, co Pan wspominał, jeżeli przekażemy drogi dla gminy, to wytek około 50 tysięcy złotych, jeśli chodzi o subwencję równoważącą, naliczaną od
kilometra. Ale Pani wtedy mówiła, że nie będzie żadnego ubytku. Mówiła Pani wczoraj, że żadnego ubytku nie będzie. No 50 tysięcy.
Pan radny Niedziółko.
Jeszcze jedno. Ja bym rzeczywiście tutaj podnosił mocno tę kwotę długu, która tak mocno wzrosła, ale to, co Pani wczoraj powiedziała, to w zasadzie czyni tę dyskusję trochę może mało potrzebną, ponieważ zgodnie z tym, co usłyszeliśmy wczoraj, że to wykonanie niektórych zadań jest pod dużym znakiem zapytania. W związku z tym również zaciągnięcie tego kredytu, o którym Pani mówi, też jest pod takim dużym znakiem zapytania. Trochę to rozbawia mnie, bo skoro planujemy i nie wykonujemy, to dziwne, ale rzeczywiście tak jest i tu się zgadzam z tym, że z jednym, że ta prognoza jest na takim poziomie, że po pewnych zmianach, jeśli chodzi o wykonanie tych zadań, prawdopodobnie kwota kredytu nie będzie musiała być taka wysoka, jak Pani mówi. Chociaż i tak zadłużenie rośnie praktycznie o 100%, tak?
Dobrze. Pan radny Kochanowski.
Pani skarbnik, tak patrząc już z doświadczenia, nie zawsze jest tak, że zakładana przez rząd, załóżmy, podwyżka dla nauczycieli ma swoje odbicie później w subwencji oświatowej. Często samorządy muszą same sobie jakby radzić z zapowiadanymi podwyżkami lub realizowanymi i niekoniecznie jest odzwierciedlenie w subwencji. Ja myślę, że jeśli by rosły nawet dochody bieżące, to one mogą rosnąć również z innego powodu. Otóż od jakiegoś czasu mamy w końcu porządek, jeśli chodzi o finanse publiczne, większą ściągalność należności wobec państwa i ten udział powiatu również w PIT-cie i CIT-cie może rosnąć. To też spowoduje wzrost dochodów bieżących, co faktycznie może poprawiać nasze wyniki finansowe. Nawet te sławetne, o którym pani Dorota Siwicka mówi, pani dyrektor Dorota Siwicka, przepraszam, 500+, również wpływa na podwyższenie dochodów bieżących powiatu. Natomiast ja mam jeszcze taką uwagę. Planowane dochody ze sprzedaży majątku, one również mają wpływ na indywidualny wskaźnik zadłużenia. I są planowane na ten rok 2 miliony złotych, na przyszły rok 1 000 000. Mam spore obawy, czy te kwoty będą mogły być zrealizowane, a w kolejnych latach to jest według wieloletniej prognozy finansowej już 0%. Ja mam pytanie do Pani. Planujemy zaciągnięcie ponad 5 milionów kolejnego kredytu. I czy dzisiaj Pani może powiedzieć, że faktycznie my ten kredyt będziemy potrzebować, żeby go zaciągnąć? I mówię to też w kontekście tego, że tych zmian w budżecie jest wiele i część jest naprawdę niezbędnych do podjęcia dla normalnego funkcjonowania powiatu. Gdybym zachowywał się w sposób nieodpowiedzialny, tak jak do tej pory niektórzy na tej sali się zachowywali, to bym głosował przeciwko tym zmianom. Tego nie zrobię, bo jakby intencje moje jako radnego są zupełnie inne i nie chodzi o wprowadzanie pewnej destabilizacji w budżecie, tylko o kontynuowanie zaplanowanych działań. Czy dzisiaj zaciągnięcie tych 5 milionów jest niezbędne i czy faktycznie taka kwota zostanie na koniec roku wykazana jako nowy kredyt dodatkowy? Dziękuję pani skarbnik. Ja to mówię też w kontekście, bo pani nie było wtedy tutaj. Radni pamiętają, jak ja słyszałem głosy drugiej strony, jak można zapisywać w budżecie pewne kwoty, skoro nie są rozstrzygnięte jeszcze konkursy i nie ma przyznanych pieniążków. Taka była dyskusja często. Niestety pani skarbnik, z przykrością muszę stwierdzić, pani nie była tego świadkiem, ale to takie dyskusje się na tej sali toczyły.
Co nie oznacza, że musi wyrazić coś jak echo.
Jeszcze przepraszam.
Pan radny Niedziółka.
Króciutko nawiążę do tego, co pan radny Michał Kochanowski powiedział. Rzeczywiście, gdybyśmy szli drogą niektórych państwa, którzy siedzą teraz tutaj naprzeciwko, i ich podejście do szpitala, czy do, tak jak było do szpitala, czy do basenu, to te wnioski byłyby odrzucone ze względu na to, że tak jak państwo wtedy tłumaczyli, nie ma jeszcze pieniędzy, to w związku z tym nie głosujemy. Tak? Taka była sytuacja i dlatego ja trochę się dziwię temu zniecierpliwieniu z waszej strony, bo takie były wasze opinie i można to osiągnąć, zobaczyć je. Także tylko tyle. Dziękuję.
Panie radna Jańczuk.
Krótki ad vocem do tej wypowiedzi. Panie radny Niedziółka, myśmy tłumaczyli, dlaczego tak decydujemy i daliśmy szansę, jeśli chodzi o basen, natomiast pan z niej nie skorzystał, bo nie podpisał pan wniosku w terminie. I straciliśmy 3 miliony.
Pan radny Malecki.
Ja tak trochę o bardziej prostej sprawie. No tutaj czytam, wiele dopisano nowych zadań, ale ja bezskutecznie dopatruję się tego, o co walczę od samego początku, czyli i to, co podjęła wolę Rada, czyli dokończenie budowy drogi Garbno-Skandawa w tym roku. Wobec tego chciałbym się zapytać zarząd, w jaki sposób mają zamiar tą wolę Rady wypełnić.
Nie wiem, pan starosta czy pan wicestarosta?
Trudno mi się wypowiedzieć w związku z tym, że dzisiaj jestem już ostatni dzień w zarządzie, panie radny, ale przyjęliśmy taką uchwałę intencyjną i na pewno, tak jak wczoraj uzgadnialiśmy na spotkaniu koalicyjnym, będziemy wszystko robić, żeby dopełnić wszystkie założone nasze inwestycje, które uzgodniliśmy wspólnie.
Dobrze. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję i proponuję przystąpić do głosowań. W pierwszej kolejności autopoprawka Zarządu Powiatu w Kętrzynie podjęta na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 17 maja 2018 roku do projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie zmiany uchwały nr 60/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2034 na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 23 maja 2018 roku. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki do WPF? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 7 osób się wstrzymało. Autopoprawka została przyjęta i przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawki. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 60/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2034. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 7 osób się wstrzymało. Uchwała została podjęta i nosi numer 66/470/2018. Kolejna uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018. Poproszę najpierw o opinię komisji, komisja budżetu. Dziękuję. Komisja zdrowia. Dziękuję. Komisja edukacji. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy też jeszcze jakieś uwagi nie omówione przy okazji WPF-u? Nie widzę. W takim bądź razie zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowań. W pierwszej kolejności autopoprawka Zarządu Powiatu w Kętrzynie podjęta na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 17 maja 2018 roku do projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018 na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 23 maja 2018 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem autopoprawki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 7 osób się wstrzymało. Autopoprawka została przyjęta i całość projektu uchwały po przyjętej autopoprawce. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 7 osób się wstrzymało. Uchwała została podjęta i nosi numer 66/471/2018. W tym momencie przechodzimy do kolejnego punktu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie. Oddaję prowadzenie obrad pani wiceprzewodniczącej Rady.
Wysoka Rado, obecnie przystępujemy do punktu obrad dotyczącego przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie. Odczytam teraz projekt uchwały w tej sprawie. Uchwała Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie. Na podstawie artykułu 14 ustęp 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dziennik Ustaw z 2017 roku, pozycja 1868 z późniejszymi zmianami, w związku z rezygnacją złożono w dniu 23.05.2018 roku przez radnego Łukasza Jakuba Wiśniewskiego spełnienia funkcji przewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie. Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się rezygnację radnego Łukasza Jakuba Wiśniewskiego z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy z Państwa radnych ktoś ma uwagi do treści tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Proszę, kto jest za przyjęciem, za podjęciem uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 7 osób się wstrzymało.
Ja nie brałem udziału w głosowaniu.
A, i jedna osoba nie grała. Dobrze. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów i przyjmuje nosi numer 66/473/2018 rok. Tak zostałam podana.
Numer tak? 472.
472? Ten? A, tu pan przewodniczący, były przewodniczący mnie poprawia, więc jeszcze raz powtórzę. Uchwała numer 66/472/2018 rok.
Podjęta.
Uchwała została podjęta.
Czy mogę prosić jeszcze o głos tylko?
Jeszcze? Proszę bardzo, udzielam głosu panu Łukaszowi Wiśniewskiemu.
Ja tak króciutko. Jeszcze raz naprawdę wszystkim Państwu dziękuję za to, że miałem możliwość pełnienia tej funkcji przez blisko 3 lata. To było, sprawdziłem, 12 sesja, dzisiaj mamy 66, przez te prawie 3 lata ponad 50 sesji dane mi było poprowadzić. Dziękuję za to, za te zaufanie, które mi obdarzyliście. Jeśli kogoś swoim zachowaniem, słowem uraziłem, w tym momencie przepraszam i jeszcze raz, już teraz w tym momencie nowemu przewodniczącemu życzę wszystkiego najlepszego na pełnieniu tej funkcji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Obecnie przystępujemy do punktu obrad. Wybór przewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie. teraz zgodnie z paragrafem 31 ustęp 1 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego zaproponuję i poddam następnie pod głosowanie następujące zasady głosowania na przewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie na 66 sesji Rady Powiatu w Kętrzynie 5 kadencji. Gdy zgłoszony zostanie jeden kandydat, zasady są następujące. Aby głos był ważny, należy postawić znak X w kratce przy wybranej opcji głosowania. Jestem za, albo jestem przeciw, albo wstrzymuję się od głosu. Postawienie znaku X w kratce przy więcej niż jednej opcji głosowania, albo nie postawienie znaku X, albo dokonanie na karcie innych adnotacji, skreśleń, albo przedarcie karty oznacza głos nieważny. Gdy zgłoszony zostanie więcej niż jeden kandydat, zasady są następujące. Aby głos był ważny, należy postawić znak X w kratce przy imieniu, imionach i nazwisku wybranego kandydata, albo w kratce przy opcji wstrzymuję się od głosu. Postawienie więcej niż jednej kratce znaku X, albo nie postawienie żadnego znaku X, albo dokonanie na karcie innych adnotacji, skreśleń, albo przedarcie karty oznacza głos nieważny. Czy są uwagi do propozycji zasad głosowania? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Poddaję pod głosowanie powyższe zasady głosowania. Kto z radnych jest za zasadami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Teraz, czyli przyjęliśmy zasady. Teraz proszę radnych o zgłaszanie kandydatur na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie. Proszę pani radna Aneta Jańczuk.
Zgłaszam kandydaturę pana Zbigniewa Lankowicza na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie.
Czy wyraża zgodę?
Tak, tak. Czy pan radny Zbigniew Olenkowicz wyraża zgodę? Czy są inne kandydatury?
No to wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów. Składam wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów.
Poddaję zatem pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie. Kto jest za zamknięciem listy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto nie brał udziału w głosowaniu? Tu jedna osoba. Tak. Ile? Za. Jedna osoba nie brała. Stwierdzam zamknięcie listy kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu. Obecnie przystępujemy do wyłonienia komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie. Informuję, że zgodnie z paragrafem 31 ustęp 2 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego komisja skrutacyjna składa się z trzech wybranych przez Radę członków i wyłania spośród siebie przewodniczącego. Przypominam, że osoba kandydująca na funkcję przewodniczącego Rady nie będzie mogła należeć do składu komisji skrutacyjnej. Proszę o podanie co najmniej trzech kandydatów do składu komisji skrutacyjnej. Proszę o kandydatury. Proszę pani radna Iwaniuk Dagmara.
Zgłaszam panią Anetę Jańczuk.
Zgłaszam pana Dariusza Popławskiego.
Czy wyraża? I jeszcze jedna osoba. Tak, proszę pani Dagmara Iwaniuk.
Zgłaszam pana Sławomira Jarosika.
Czy są inni kandydaci? Zamykam listę kandydatów i poddaję pod głosowanie zamknięcie listy. Do składu komisji skrutacyjnej. Kto jest
za zamknięciem listy?
Aha, jeszcze dobrze. Kto jest za zamknięciem listy kandydatów? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Raz, dwa, trzy. Trzy osoby? Aha, i tu pani cztery.
Lista komisji skrutacyjnej została przyjęta. I teraz jeszcze poddam pod głosowanie całego składu przed chwilą podanych kandydatur. Kto jest za powołaniem komisji skrutacyjnej w składzie? Pani Aneta Jańczuk. Kto był? Pan Dariusz Popławski i pan Sławomir Jarosik. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie, no stwierdzam, że komisja skrutacyjna została zaakceptowana i teraz zarządzam 10-minutową przerwę celem ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej i wyłonienia przewodniczącego komisji i przygotowania kart do głosowania. Przeprowadzenie procedury wydania kart do głosowania oraz oddania głosów przez radnych.
Szanowni Państwo, Komisja skrutacyjna powołana przez Radę Powiatu w Kętrzynie w dniu 23 maja 2018 roku ukonstytuowała się w składzie. Dariusz Popławski przewodniczący, Aneta Jolanta Jańczuk członek, Sławomir Marek Jarosik członek. Proszę Państwa, urna jest pusta. Przedstawię Państwu kartę do głosowania w sprawie wyboru na przewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie na 66. sesji Rady Powiatu w Kętrzynie w dniu 23 maja 2018 roku. Pouczenie, aby głos był ważny, należy postawić znak X w kratce przy wybranej opcji głosowania. Jestem za, albo jestem przeciw, albo wstrzymuję się od głosu. Postawienie znaku X w kratce przy więcej niż jednej opcji głosowania, albo nie postawienie żadnego znaku X, albo dokonanie na karcie innych adnotacji, skreśleń, albo przedarcie karty oznacza głos nieważny. Teraz proszę Państwa, będą Państwo podchodzili w celu odbioru karty i zagłosowania.
Radny Chomza Zbigniew Mirosław. Radna Iwaniuk Dagmara Barbara. Radna Janczuk Aneta Jolanta.
Radna Alina Janiszewska.
Radny Jarosik Sławomir Marek. Radna Kamińska Alicja Anastazja. Radny Kochanowski Michał. Radny Krasiński Michał Jerzy. Radny Kuczyński Waldemar Krzysztof. Radny Malecki Hansi Jurgen, bardzo przepraszam. Radny Niedziółka Ryszard. Radny Olenkowicz Zbigniew. Radny Pieniak Jarosław. Radna Pietrzyk Chornicka Aneta. Radny Popławski Dariusz. Radna Prokop Teresa. Radna Siewruk Welens Stefania Maria. Radny Sobczak Andrzej Stefan. Radny Wiśniewski Łukasz Jakub.
Czynności przez komisję skrutacyjną celem ustalenia wyników tajnego głosowania.
5 minut.
Powiatu w Kętrzynie przeprowadzonego na 66. sesji 5. kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie w dniu 23 maja 2018 roku. Komisja skrutacyjna powołana przez Radę Powiatu w Kętrzynie w dniu 23 maja 2018 roku w składzie Dariusz Popławski przewodniczący, Aneta Jolanta Janczuk członek, Sławomir Marek Jarosik członek. Stwierdza, że Rada Powiatu liczy 19 radnych. W chwili zarządzenia głosowania na sesji obecnych było 19 radnych. Wydano 19 kart do głosowania. Udział w tajnym głosowaniu wzięło 19 radnych. Udziału w tajnym głosowaniu nie wzięło, nie wrzuciło kart do urny 0 radnych. Głosów ważnych oddano 19, głosów nieważnych oddano 0. W głosowaniu oddano następującą ilość głosów. To jest 12? 12 za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący się. Na podstawie wyników głosowania komisja skrutacyjna stwierdza, że radny Zbigniew Olenkowicz otrzymał wymaganą ilość głosów w wyborach na przewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że zgodnie z paragrafem 31 ustęp 6 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego ogłoszony wynik głosowania tajnego jest zarazem podjęciem uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie, który otrzymuje numer 66/473/2018. Gratuluję panu objęcia funkcji przewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie. Przekazuję przeprowadzenie dalszej części obrad nowemu panu przewodniczącemu Zbigniewowi Olenkowiczowi. Proszę bardzo.
Panie starosto, Wysoka Rado, drogie koleżanki i koledzy, bardzo dziękuję za okazane zaufanie. Myślę, że zrobię wszystko, żebyście byli zadowoleni z tego nowego przewodniczącego. Dziękuję równocześnie Łukaszowi Wiśniewskiemu za dotychczasową współpracę tutaj. Nie były to lekkie 3 lata. Było ciężko, ale musimy jakoś wytrwać do końca. Zostało już kilka miesięcy. Jeszcze raz bardzo dziękuję i będę robił wszystko, żeby było wszystko dobrze. No. Przechodzimy do następnego punktu. Pani starosto, ten kandydat. Tak, tak.
Tak, punkt pani starosty teraz.
Starosta musi głos i ten zgłosić.
Przejdź do punktu 14.
A, przechodzimy do punktu 14. Przepraszam. Głosowanie nad wyborem wicestarosty powiatu kętrzyńskiego. Proszę bardzo, pani starosto.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni. Jako wnioskowanie, propozycja tak, uprawnienia, żeby złożyć wniosek o wybór na wicestarostę przypada tylko do kompetencji starosty. Wobec powyższego wnioskuję w związku z przyjęciem przez Radę Powiatu w Kętrzynie rezygnacji Zbigniewa Olenkowicza ze stanowiska wicestarosty powiatu kętrzyńskiego składam wniosek o wybór na wicestarostę powiatu kętrzyńskiego Łukasza Jakuba Wiśniewskiego. Wnioskowaną kandydaturę uzasadniam dużym doświadczeniem kolegi Łukasza Jakuba Wiśniewskiego o sprawowaniu funkcji w organach samorządu powiatowego i gminnego oraz pracy w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Czy pan Łukasz Wiśniewski wyraża zgodę?
Wyraża zgodę.
Odczytam formułkę. Teraz zgodnie z artykułem, z paragrafem 31 ustęp 1 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego zaproponuję i poddam następne pod głosowanie następujące zasady głosowania na wicę starostów powiatu kętrzyńskiego na 66 sesji Rady Powiatu w Kętrzynie 5 kadencji. Zasady są następujące. Aby głos był ważny, należy postawić znak X. Wkratce przy wybranej opcji głosowania jestem za, albo jestem przeciw, albo wstrzymuję się od głosu. Postawienie znaku X wkratce przy więcej niż jednej opcji głosowania albo nie postawienie żadnego znaku X albo dokonanie na karcie innych adnotacji skreśleń albo przetarcie karty oznacza głos nieważny. Czy są jakieś uwagi do propozycji zasad głosowania? Nie ma. Poddaję w takim razie pod głosowanie powyższe zasady głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 4 osoby, tak? I państwo nie braliście udziału w głosowaniu, tak?
Tak, 3.
3 osoby, tak? 3 osoby nie brały udziału w głosowaniu. No, może być i do pana, jak.
Ja
bym
za.
Tak, tak.
To jest pytanie konkretne. Nie wolno państwo, patrząc mi w oczy.
Nie. Przepraszam, nie, przepraszam w takim. Tak, tak. Informuję, że głosowanie w sprawie wyboru wicestarosty powiatu kętrzyńskiego odbywa się tajnie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, to jest co najmniej 10 radnych. Dla wyboru wicestarosty suma głosów za musi przewyższać sumę pozostałych ważnie oddanych głosów, przeciwnych głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących. Głosowanie przeprowadza się komisja skrutacyjna wybrana przez radę złożoną z 3 radnych, która wyłania się spośród siebie z przewodniczącego. Radni mogą korzystać ze zorganizowanego na sali sesyjnej miejsca do głosowania zapewniającego tajność podczas wypełniania karty do głosowania. I powiem, możemy przystąpić do do wyłonienia komisji skrutacyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatów.
Dagmara.
Proszę.
Ja proponuję, żeby to były te same osoby, czyli pani Aneta Jańczuk, pan Sławomir Jarosik i pan Darek Popławski.
Czyli ten sam skład, tak?
Ten sam skład.
Ten skład. Czy są jakieś inne propozycje? Nie ma. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem propozycji?
Tak?
Wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów.
A, przepraszam. Wyrażacie państwo zgodę? Padł wniosek formalny o zamknięcie listy. Ktoś z państwa radnych jest za zamknięciem listy?
Wyrażam mi tą osobę.
No. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze. Informuję, że czyli wniosek państwo trzy informuję, że zgodnie z paragrafem 31 ustęp 2 statutu powiatu kętrzyńskiego komisja skrutacyjna składająca się z trzech wybranych przez radę członków i wyłania spośród siebie przewodniczącego. Przypominam, że osoby kandydujące na funkcję wicestarosty nie będą mogły należeć do składu komisji skrutacyjnej. Proszę podanie co... A, już to zrobiliśmy.
Przegłosować trzeba się w skład komisji.
Proszę.
Przegłosować w skład komisji skrutacyjnej.
Tak?
Ja rozumiem, że formalnie zmiana, ale dalej każdy robi swoje.
Nie. Kto jest z państwa radnych za komisją w składzie osobowym? Pani Aneta Jańczuk, pan Dariusz Popławski i pan Sławek Jarosik.
Kto przeciw?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu?
Kto nie brał udziału?
Trzy osoby.
Kto nie brał udziału?
Czy ktoś nie brał udziału?
Jedna osoba.
Pan Andrzej nie brał udziału.
I pan Andrzej, dwie osoby.
Dobrze. Zarządzam 10-minutową przerwę. Pięciominutową przerwę celem ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej.
Trzymaj. 23 maja 2018 roku ukonstytuowała się w składzie Dariusz Popławski przewodniczący, Aneta Jolanta Jańczuk członek, Sławomir Marek Jarosik członek. Proszę państwa, urna jest pusta, a ja przedstawię państwu pouczenie związane z głosowaniem. Aby głos był ważny, należy podstawić znak X w kratce przy wybranej opcji głosowania. Jestem za albo jestem przeciw, albo wstrzymuję się od głosu. Postawienie znaku X w kratce przy więcej niż jednej opcji głosowania albo nie postawienie żadnego znaku X albo dokonanie na karcie innych adnotacji, skreśleń albo przedarcie karty oznacza głos nieważny.
Radny Chomza Zbigniew Mirosław. Radna Iwaniuk Dagmara Barbara. Radna Janczuk Aneta. Radna Alicja. Radna Janiszewska Alina. Radny Jarosik Sławomir Marek. Radna Kamińska Alicja Anastazja. Radny Kochanowski Michał. Radny Krasiński Michał Jerzy. Radny Kuczyński Waldemar Krzysztof. Radny Malecki Hansi Jurgen. Radny Niedziłka Ryszard. Radny Olenkowicz Zbigniew. Radny Pieniak Jarosław. Radna Pietrzyk Hornicka Aneta. Radny Popławski Dariusz. Radna Prokop Teresa. Radna Siewruk Welens Stefania Maria. Radny Sobczak Andrzej Stefan. I radny Wiśniewski Łukasz Jakub.
Zarządzam przerwę dla czynności przez Komisję Skrutacyjną. 5 minut, tak? Dobrze.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania tajnego w sprawie wyboru wicestarosty powiatu kętrzyńskiego przeprowadzonego na 66. sesji 5. kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie w dniu 23 maja 2018 roku. Komisja Skrutacyjna powołana przez Radę Powiatu w Kętrzynie w dniu 23 maja 2018 roku w składzie Dariusz Popławski przewodniczący, Aneta Jolanta Janczuk członek, Sławomir Marek Jarosik członek stwierdza, że Rada Powiatu w Kętrzynie liczy 19 radnych. W chwili zarządzenia głosowania na sesji obecnych było 19 radnych, wydano 19 kart do głosowania, udział w tajnym głosowaniu wzięło 19 radnych, udział w tajnym głosowaniu nie wzięło, nie wrzuciło kart do urny, nie było takich radnych, czyli 0. Głosów ważnych oddano 19, głosów nieważnych nie oddano, czyli 0. W głosowaniu oddano następującą ilość głosów: 12 za, 7 przeciw, 0, czyli nikt nie wstrzymał się od głosu. Na podstawie wyników głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdza, że radny Łukasz Jakub Wiśniewski otrzymał wymaganą ilość głosów w wyborach na wicestarostę powiatu kętrzyńskiego. Podpisy komisji: Dariusz Popławski, Aneta Janczuk, Sławomir Jarosik. Brawo, gratulujemy.
Bardzo dziękuję Komisji Skrutacyjnej. Udzielam głosu nowemu panu wicestaroście. Proszę bardzo.
Dziękuję szanownej Wysokiej Radzie za obdarzenie mojej osoby zaufaniem. Postaram się sprostać powierzonemu mi zadaniu i cały czas do przodu, tak? Dziękuję.
Dziękuję. Stwierdzam, że zgodnie z paragrafem 31 ustęp 6 statutu powiatu kętrzyńskiego ogłoszony wynik głosowania tajnego jest zarazem podjęciem uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie o następującej treści. Uchwała nr 65/474 na 2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wyboru wicestarosty powiatu kętrzyńskiego. Na podstawie artykułu 12 podpunkt 2, artykuł 27 ustęp 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 roku, 8 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 1868 z późniejszymi zmianami, na wniosek starosty kętrzyńskiego w wyniku tajnego głosowania Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się wybór radnego Łukasza Wiśniewskiego na wicę starostę powiatu kętrzyńskiego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpunkt drugi. Uchwała podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez wyniesienie na tablicy ogłoszeń w starostwie powiatowym w Kętrzynie oraz zamieszczeniu w biuletynie informacji publicznej. Gratuluję jeszcze raz panu przewodniczącemu. Zakończyliśmy procedowanie tutaj głosowaniu. Tutaj pan
w punkcie
15. Gdzie to? To mi zabrało. Gdzie to? 15. Przyjęcie protokołu z 65. sesji Rady Powiatu z 18 kwietnia 2018 roku. Kto z państwa, czy może są uwagi do protokołu? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy pan starosta, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni goście. Zbliża się Dzień Samorządu Terytorialnego i z tego i na moje ręce wpłynęły życzenia od posła Andrzeja Maciejewskiego i tak postaram się szybko państwu je przekazać. W dniu 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Ustanowione uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej święto upamiętnia pierwsze samorządowe wybory w 1990 roku. Z tej okazji wszystkim samorządowcom, pracownikom samorządowym pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, wytrwałości, niesłabnącego zapału do podejmowania nowych wyzwań. Praca w samorządzie to bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie. To służba na rzecz lokalnej wspólnoty, pielęgnowanie lokalnych tradycji, a także służba Rzeczpospolitej i odpowiedzialność za podejmowane decyzje, których celem powinno być zawsze dobro wspólne. W tym ważnym dniu składam państwu serdeczne gratulacje, podziękowania za wspólną troskę i pracę na rzecz rozwoju lokalnej samorządności. Liczę na państwa dalsze zaangażowanie, byście w duchu odpowiedzialności, ale i z odwagą działali dla dobra naszych małych ojczyzn. Niech kolejne lata obfitują w liczne sukcesy, niosą satysfakcję z dobrze wykonanych zadań oraz będą szczęśliwe zarówno pod względem osobistym, jak i zawodowym. W podpisie poseł Andrzej Maciejewski. Wpłynęły również życzenia od wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego. Zwraca się też do wszystkich starostów, radnych, gmin, powiatów, pracowników administracji samorządowej. Tu dosyć długo, może skrócę tylko do życzeń. Władzom samorządowym, radnym i wszystkich szczebli, a także pracownikom administracji samorządowej gratuluję podejmowanych przez was inicjatyw i dokonań. Życzę państwu kolejnych lat pracy zwieńczonej satysfakcją, sukcesami oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech wasza aktywność na samorządowej niwie przynosi zadowolenie społeczności lokalnej i regionalnej, pomnaża dobro wspólne i przysparza korzyści całej Rzeczpospolitej. Łączę wyrazy szacunku. Artur Chojecki. Ja również do tych życzeń się przyłączam. Życzę satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz samorządu i zapraszam w piątek o godzinie 17 w kinie będą obchodzone wspólnie Dni Samorządu Terytorialnego łącznie z miastem Kętrzyn.
Dziękuję bardzo panie starosto. Przechodzimy do ostatniego punktu. Zamykam 66. sesję Rady Powiatu w Kętrzynie.